Jak czytać sztukę współcześnie? To jest temat i pytanie, które zadajemy dzisiaj naszym gościom w Rozmowach Niedokończonych, a są nimi w naszym studio pan profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pan Piotr Zaręba, historyk, publicysta, krytyk teatralny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak czytać sztukę współcześnie, nie jak czytać sztukę współczesną, choć o tym też żeśmy w pierwszej części naszego programu rozmawiali. Chciałbym, żebyśmy dla tych wszystkich, którzy nie słuchali czy nie oglądali tej pierwszej części, też zrobili takie krótkie resume. Pytanie pierwsze, chyba fundamentalne w tej naszej rozmowie, to pytanie o to, czy sztuka jest zawsze synonimem piękna.
No więc tak to jest, że broniliśmy troszkę tego stanowiska oboj z Piotrem, że była, jest i będzie, dlatego że konstrukcja ludzka, człowiecza jest niezmienna, a imperatywem funkcjonowania w obrębie jakiegoś świata tęsknot wrażliwości jest poszukiwanie piękna, no co tu dużo mówić. Więc konkluzja tamtej rozmowy chyba zbudowała taką tezę, że jednak to piękno będzie nam towarzyszyć, jakkolwiek by się wokół nie działo. To żyjemy w obrębie no, takiej rzeczywistości. Myślę, że rozszerzymy to sobie, żeby to nie brzmiało zbyt skomplikowanie, ale parę przykładów oczywiście będzie można na taką tezę podać.
Panie redaktorze?
No tak, oczywiście od niepamiętnych czasów towarzyszy nam również brzydota i zło i one są też nieodłączną częścią sztuki. Sztuka często opowiada o nich, ale mam wrażenie, że tak mniej więcej od 100 lat tej brzydoty i tego zła jest być może zbyt dużo. Piękno jednak jest jakimś celem ostatecznym. Czasem jest trudno je osiągnąć, podobnie jak dobro na przykład, prawda? Ja jestem zawsze zwolennikiem tezy, że można w sztuce pokazać właściwie wszystko, ale jednak sztuka się za dobrem i za pięknem powinna opowiadać. Mam wrażenie, że jakaś część sztuki i światowej, i polskiej ciągle to czyni.
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, mówił święty Paweł. To troszeczkę w tej perspektywie. Sztuka ma zawsze wyrażać autora, czy sztuka ma mieć jakiś inny, nie wiem, nośnik przesłania?
Sztuka zazwyczaj wyraża się przez autora, dlatego że to twórca jest jakby tym przekaźnikiem, tą transmisją między rzeczywistością, którą postrzegamy, którą obserwujemy, a światem, który chcemy opowiedzieć poprzez tą naszą transmisję, naszą wrażliwość. Mówię o twórcach, o artystach, odbiorcy. I chyba ideałem i najpiękniejszym momentem jest, kiedy twórca poprzez swoje umiejętności, poprzez znalezienie adekwatnych form czy adekwatnych treści trafia do odbiorcy, który ma podobnie i poszukuje tego samego. Może nie potrafi tego artykułować, może ma talenty w innych sferach. Ale gdzieś ta transmisja właśnie na tym chyba polega. I to jest chyba cel sztuki. Oczywiście żyjemy w czasach, w których pojawiają się różnorakie tezy. Było swego czasu, ale chyba już staje się niemodna tak zwana sztuka dekonstrukcyjna, prawda? Czyli coś, co jest jakimś takim poniekąd no, zaprzeczeniem chyba tego, czym sztuka się wyraża, czyli tworzeniem, czyli kreowaniem, czyli budowaniem jakichś bytów, odczuć, uczuć, emocji, no, wszelkich sfer związanych jednak z jakąś taką percepcją postrzegania człowieka nie tylko jako istoty fizycznej, ale w znacznej mierze jako istoty duchowej. Tutaj mi się wydaje, że też jest ważnym punktem coś, co gdzieś zatraciliśmy. To znaczy, że w tej istocie człowieczej no, on składa się jednak w jakiejś mierze z tych trzech warstw, czyli cielesnej, psychicznej i duchowej. To, co sztuka chyba gdzieś się zgubiła, to przeniosła ciężar gatunkowy z duchowości na psychikę. i coraz bardziej penetruje, urzeczywistnia te aspekty związane z ludzką psychiką. Co oczywiście jest jakimś ekwiwalentem opowiadania o sztuce i o bytowaniu człowieczym. No niemniej to, co jest istotą sztuki, to, co jest czymś, co jest w nas, albo co budzi nasz głód i potrzebę, to są te wartości duchowe ze sztuką związane. Tak myślę, przede wszystkim, bo...
Piękno zbawi świat.
Tak, no tak, tak to jest, a to jest wartość, która gdzieś nas wdrzemie w środku, no i po prostu, żeby w tym uczestniczyć, no musimy się czasem po tej duszy podrapać po prostu, no bo nas swędzi normalnie i to jest naturalny głód i naturalna potrzeba.
Sztuka jest, powinna być maksymalnie osobistą wypowiedzią. Oczywiście są takie rodzaje czy segmenty sztuki, które są, można powiedzieć, jakoś tam formatowane i one już nie są osobiste, one są tam zbudowane z rozmaitych gotowców, z rozmaitych takich no schematów, które gdzieś wymyślił ktoś inny. To jest, oczywiście to na ogół dotyczy popkultury, no na przykład dość często występuje, nie wiem, w kinie, w serialach filmowych, ale taka prawdziwa sztuka to jest jednak osobista wypowiedź, co nie oznacza, że autorowi powinno być wszystko wolno. To znaczy sam fakt, że coś jest osobiste, nie oznacza, że nie podlega krytycznemu osądowi. Myślę, że są takie rodzaje osobistych wypowiedzi, które no, można i czasem trzeba odrzucić. Tak mi się wydaje.
No właśnie, gdzie jest granica, albo kto powinien te granice wyznaczać, albo na jakiej zasadzie powinniśmy formować, no bo przecież chociażby Akademia Sztuk Pięknych, czy licea plastyczne, czy innego rodzaju szkoły, chociażby muzyczne, są takimi miejscami, gdzie no jednak formuje się jakkolwiek tego człowieka. Chociaż niektórzy zarzucają, że tego typu szkoły są takimi obcinaczami skrzydeł, które gdzieś próbują wcisnąć do jakiejś sztywnej ramki, jakiegoś konkretnego rodzaju sztuki, czy rodzaju, nie wiem, malarstwa, czy sposobu grania, czy sposobu odtwarzania, czy tam od no, grania tej muzyki, czy grania aktorskiego, jeżeli mówimy o odgrywaniu ról. Kto powinien formować i do jakiego poziomu możemy wyrażać siebie w sztuce i możemy też mówić, że to, co robimy, jest sztuką? Bo to jest, wydaje mi się, że chyba dzisiaj taki najbardziej kontrowersyjny punkt, w którym ściera się ta rzeczywistość między już obrazą kogoś, a sformułowaniem właśnie, że to jest jakiś tam performance, czy to jest jakiś tam sposób wyrażania siebie, sztuki, czy jakiegoś swojego buntu, nie wiem, demonstracji.
Tak, no ja wracając może do początku pytania. Oczywiście, że uczelnie artystyczne to są rzeczywistości, w których w jakiejś mierze no staramy się w tej relacji mistrz-uczeń przekazywać formę myślenia o sztuce, ale przede wszystkim chyba rodzaj jakichś umiejętności warsztatowych, bo tutaj nie da się z artysty, twórcy, tak jak Piotr powiedział, który zawsze nosi jakąś indywidualną cechę oryginalności i swoją, tylko jedyną, ukształtować do końca. My pomagamy jako dydaktycy, pomagamy się otworzyć, pomagamy pokazać obszary, które może warto jeszcze poszukać, szukać natchnień albo jakichś inspiracji. No, tym starają się być akademicy, bo trzeba wiedzieć, że uczelnia artystyczna, oczywiście taka jak Akademia Sztuk Pięknych, ciągle nazywa się jeszcze akademią, czyli jest spadkobierczynią no, tradycji takich akademickich, czyli właściwie takiej szkoły platońskiej, chciałoby się powiedzieć, w relacji takiej tutorowskiej, uczeń, mistrz. Te pracownie są bardzo małe, staram się nie przekraczać więcej niż 8 osób, żeby ten kontakt był właśnie bardzo osobisty. I mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że artysta, twórca, może w jakiejś mierze już ukształtowany, który kończy uczelnię, wie, gdzie jest ta granica. To znaczy, tak mi się wydaje, że te granice są, może najlepiej opowiedzieć na przykładzie. Była pracownia, tak zwana kowalnia, pracownia Grzegorza Kowalskiego, na Wydziale Rzeźby i ona słynęła z różnego rodzaju zadań, czy performance'ów, czy takich ćwiczeń, no przekraczających poniekąd granice, które wydawałoby się, że są nieprzekraczalne. I na przykład jeden student napluł drugiemu do szklanki z herbatą, po czym ten tę herbatę wypił, jakby unieważniając jego gest, prawda? Więc powiedział mu, no to na tym troszeczkę polegają te rzeczywistości. To znaczy, jeżeli my jesteśmy jako odbiorcy sztuki czymś zszokowani, no tu mam dylemat. To znaczy, albo powinniśmy ignorować w jakiejś mierze, czyli unieważnić to, prawda? Albo pokazać coś, co może być przeciwwagą. Tutaj nie ma na to dobrego sposobu, bo często te prowokacje i te wydarzenia mają właśnie na celu rozjuszenie albo zbudowanie jakiegoś obszaru skandalu, a to ku popularności robiącego skandal, a to żeby było więcej rozgłosu, a to żeby obrazić, bo po prostu takie osobowości też są. Nie ma chyba tej granicy doktrynalnie stwierdzonej, no to, ale jest ona gdzieś etycznie w nas
rozpoznawana. To po czyjej stronie powinno być to ocenianie tego, że ktoś już, jakiś artysta przekroczył granicę? No chociażby pamiętamy, nie wiem, Jana Pawła II przygniecionego meteorem, pamiętamy film nagrany pokazujący nagiego mężczyznę, który gdzieś tam w różny sposób ociera się o potężny krucyfiks. Mamy przedstawienia, które gdzieś tam też są jakąś obrazą, czy mamy chociażby wielką waginę postawioną gdzieś tam w holu teatru. Pytanie, czy to już granica została przekroczona, czy to właśnie w imię tolerancji, wyrażenia siebie, czy w imię właśnie jakiegoś takiego krzyku, zszokowania i próby pokazania siebie możemy właśnie udawać, że nic się nie dzieje, ignorować, przekraczać, pozwalać na przekraczanie kolejnych granic?
Ja myślę, że to jest tak troszkę jak z chorobą, jak z infekcją. No każdy ma jakąś swoją granicę odporności, prawda? Jedni na to reagują w sposób bardzo, bardzo emocjonalny, inni próbują, tak jak Jerzy Kalina, zrobić instalację przed gmachem Muzeum Narodowego, gdzie podniósł ten kamień z papieżem, ten, który został przygnieciony. Pokazał po prostu, dobrze, a my mamy tak, no wy macie tak, a my mamy tak, prawda? Jakby na takiej zasadzie. Jeżeli jest przeciwwaga, bo trudno to, bo to są rzeczy różnego kalibru gatunkowego. Te, o której ojciec wspomniał. Jest coś takiego, co jest ewidentnie złem wcielonym, które się wyraża w sposób taki, jaki się wyraża. Ja mam tu poczucie, że to jest jakiś rodzaj na granicy opętania, bo tak też bywa, prawda? I są jakieś ewidentnie takie prowokacje dotykające obszaru, który teoretycznie jest eksploracją jakiegoś tematu, że eksplorujemy, bo pogłębiamy, poszukujemy, a wychodzi jak wychodzi. Tutaj nie ma, to trudno zdefiniować. Myślę, że jakimś takim oceniającym jest opinia publiczna, w teatrze zwłaszcza, to Piotr pewnie rozszerzy ten temat, która po prostu nie przychodzi na przedstawienia, które są tego typu, czyli głosują, że tak powiem, nogami. W dyscyplinach no, takich czysto artystycznych tutaj jest trudniej, bo to są zjawiska incydentalne, jednostkowe, często bazujące właśnie na potrzebie no, skandalizowania.
No tak, tylko niestety bardzo często bywa tak, że właśnie przekraczanie granic, które nam się wydaje no, jakoś nieuprawnione, niemoralne, złe, budzi też pewne zainteresowanie, budzi pewną ekscytację, więc no, oczywiście niektórzy artyści działają na zasadzie strategii skandalu, prawda? I ten skandal niekoniecznie musi odrzucać publiczność, może ją wręcz ściągać czy przywabiać. Tak mi się wydaje. No, takim skojarzeniem, które mi przychodzi do głowy, jest nawet nie teatr, nie przedstawienie teatralne, tylko film. No tak się składa, że w ostatnich latach polskie kino nie miało już jakiejś super gigantycznej widowni. To jeszcze był problem pandemii oczywiście, która trochę odzwyczaiła ludzi od chodzenia do kin. Natomiast no, filmem, który niewątpliwie jeszcze przed pandemią pobił rekordy oglądalności, był film Claire Wojciecha Smarzowskiego, prawda? I to ewidentnie było na tej zasadzie, że skoro Smarzowski dokłada kościołowi i w jakiejś mierze też i religii, chociaż oczywiście to formalnie nie było tak na religię, no to ludzie chcą to zobaczyć, są tego ciekawi, prawda? Więc oczywiście ten problem istnieje, no. Więc mam wrażenie, że dziś rzeczywiście jakichś takich rygorystycznych granic, gdzie ktoś zadekretuje, że tak nie powinno być, nie ma. My powinniśmy oczywiście we własnym zakresie zachować prawo do krytyki, do własnego zdania. Wierzę, że czasem to może poskutkować, aczkolwiek nie jest to reguła. Raczej można też się narazić na zarzut, że prawda, krępuje się wolność, że się stawia jakieś bariery, których istnieć nie powinny. Artysta ma prawo w dowolnym przestrzenie zawędrować, w dowolne odkrycia czynić, nawet jeżeli one są kosztem prawdy, czy kosztem dobrego smaku, no to pojęcie dobrego smaku też w pewnym momencie zaczęło trochę zanikać. Ja tutaj jestem oczywiście raczej świadomy tych wszystkich zagrożeń. No mam tylko nadzieję, ale to nadzieja może się sprawdzić, może się nie sprawdzić, że istnieje też coś takiego jak przesyt, prawda? Przesyt właśnie skrajnościami, przesyt rzeczami, które no żywią się czymś złym, czy jakąś taką niedobrą emocją. Zarazem oczywiście ja ciągle mam takie poczucie, że w tych sferach, które mnie najbardziej interesują, czyli w kinie, w teatrze, w literaturze, to mówię o polskiej sztuce, no ciągle jeszcze to przekraczanie granic nie osiągnęło jakiegoś straszliwego natężenia. Ciągle to są raczej incydentalne sytuacje, ale niewątpliwie warto mieć świadomość, że coś takiego istnieje.
No właśnie. Przekroczanie pewnych granicy, które ma być formą jakiegoś wyrazu, które ma być jakąś też formą wyrażenia siebie i to jest rzeczywistość, która ma być dla nas inspirująca, która ma być dla nas rzeczywistością, która wzbudza pytanie, która wzbudza nasze zainteresowanie, która, tak jak panowie powiedzieli, ma być też taką próbą przyciągnięcia do siebie odbiorców. A gdzie tutaj właśnie ten kanon, gdzie tutaj ten kanon piękna, gdzie tutaj to odniesienie się do tych wartości wyższych?
No, ja myślę, że ciągle jeszcze żyjemy w rzeczywistości, gdzie możemy odnaleźć ten świat. To rozliczne są tego przykłady i filmów, i spektakli teatralnych, i rzeczywistości przedstawionej w obrazach, czy w rzeźbach, czy w instalacjach, to ciągle funkcjonuje, tylko to nie jest takie głośne, to nie jest takie atrakcyjne dla mediów, dla rzesz, które szukają jakiegoś zaognienia rzeczywistości, bo one są po prostu, aby to powiedzieć, no są takie jak tęsknoty, które wyrażają, czyli bardzo intymne, czyli bardzo jakieś takie osobiste. To jest świat porozumień poza formą, czyli taki świat, w którym my się rozumiemy z artystą, z tego, co chce do nas powiedzieć. Ciągle i myślę, że jest i będzie, i że ten świat będzie obecny, zarówno w sztukach przedstawiających, jak i w tych stricte związanych z teatrem czy z filmem. Na czym opieram to przeświadczenie? Otóż opieram to na wieloletniej pracy na uczelni i kontaktami z młodymi ludźmi, którzy kończą uczelnię, którzy robią dyplomy po 5-letnim okresie edukacji. Bo trzeba mieć świadomość, że 5 lat w takim wieku od 20 do 25, czy od 19 do 24, czy do 23, to jest ten wiek, w którym naprawdę można przewartościować albo dowartościować swój świat. No właśnie poprzez obecność, uczestnictwo albo realizację tych rzeczy z gatunku, no tej powiedzmy sztuki wyższej, czy tej, no, która w jakiejś mierze kształtuje to, o czym próbujemy dzisiaj opowiadać. Ja widzę, jak przychodzą studenci po liceach. Tutaj niestety mały kamyczek do ogródka edukacji w szkolnictwie średnim nie jest z tym po prostu najlepiej, a widzę, jak wychodzą kształtowani, jak wychodzą bardziej świadomi, jak sami dotykając pewnych spraw, odkrywają coś, pokornieją w tym dobrym słowa znaczeniu. To, co jest porażającym, to rodzaj niektórych twórców, części twórców, rodzaj jednak jakiejś pychy, jakiejś takiej pychy intelektualnej, ja rozumiem, że część twórców bazuje na własnej intuicji, na jakiejś potrzebie osobistej wypowiedzi, a ta wypowiedź osobista może być taka, z którą się nie zgadzamy. No niemniej w obszarze sztuk proces nasycania dobrą sztuką, sztuką, która przetrwała przez wieki, bo ta się ostała, w końcu bazujemy na tych dziełach, które kultura i tradycja wypracowały i zostały do naszych czasów, powoduje, że mam poczucie, że jest ta sztafeta pokoleń, że to będzie kontynuowane, że tego Bacha będziemy słuchać, że tego Vermeera czy Michała Anioła wciąż będziemy oglądać i się nim zachwycać. W Rijksmuseum w tym roku była wystawa dzieł zebranych Vermeera, prawie 4/5 kolekcji, które udało się odnaleźć i zgromadzić w jednym miejscu. Bilety sprzedały się w samym dniu uruchomienia sprzedaży tych biletów, a wystawę obejrzało 500 000 widzów. Vermeera, tego od kobiety piszącej list, czy czekającej, czy patrzącej w okno. Więc ludzkość ewidentnie ma zapotrzebowanie na tego typu sztukę. Wszyscy państwo, którzy byliście w muzeach watykańskich.
Właśnie o muzeach watykańskich chciałem powiedzieć.
I szliście tą ścieżką przez komnaty do Kaplicy Sykstyńskiej. Po lewej jest cała galeria sztuki współczesnej, prawda? Ale generalnie ten korowód ciągnie do Sykstyny po to, żeby tam obejrzeć sklepienie i obejrzeć sąd ostateczny. No więc tu stąd czerpię moją wiarę, że ta kondycja i ludzka i poszukiwania są niezmienne, będą niezmienne. Przechodzimy jakieś permutacje, ale mam nadzieję, że one są chwilowe.
I ja bym z kolei inną to przywołał, taką małą opowieść. Mianowicie tak się składa, że co roku mniej więcej robię dla plusa minusa, to jest dodatek do Rzeczpospolitej, wywiad z Janem Englertem, to jest dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie i taki, można powiedzieć, jeden z weteranów tego wielkiego aktorstwa, właściwie towarzyszy mi całe życie, prawda, bo kiedy byłem dzieckiem, to on był już młodym aktorem. I Englert jest dość przenikliwym obserwatorem rozmaitych zjawisk artystycznych, i parę razy powtarzał mi taką myśl bardzo zabawną: niech pan zauważy, że dzisiaj nie ma właściwie, traci wszelki sens pojęcie awangardy. Czasami się jeszcze tego używa, ale w gruncie rzeczy awangarda nie, w momencie, kiedy przekroczono wszystkie możliwe i formalne i treściowe granice, to w zasadzie już nic nie znaczy. Ja potem byłem po którejś z takich rozmów z kolei w innym teatrze warszawskim, teatrze polskim, gdzie oglądałem Antygonę. To jest jeden ze starszych, najstarszych zabytków dramatopisarstwa. To jest tragedia z starożytnej Grecji. I to było bardzo szlachetne, bardzo takie powściągliwe w formie, ale właśnie całkowicie podporządkowane wizji autora, słowu, temu, co tam się, że tak powiem, w tym dramacie chce nam przekazać przedstawienie. I napisałem potem, że to właściwie dzisiaj jest awangarda, prawda? Że to właściwie jest dzisiaj pewne nowatorstwo, jeżeli się tego typu utwór ciągle wystawia w takiej właśnie formie. I na tym opieram swoją wątłą, co prawda, ale jakoś nadzieję. Właśnie nadzieję na to, że to się okaże nowsze, a w związku z tym bardziej żywotne i trwałe i niż rozmaite zabawy, rozmaite właśnie transgresje, rozmaite dekonstrukcje, które oczywiście czasami mają jakiś sens, ale per saldo już dawno, że tak powiem, nie do końca rozumiemy, o co w tym chodzi, bo te kolejne granice można przekraczać w nieskończoność, ale w pewnym momencie następuje coś w rodzaju przesytu. Publiczność głosuje na ten taki tradycyjny teatr. Chodzi na niego z chęcią, czeka na niego, szuka.
Szkoły przyjdą.
No właśnie, właśnie.
Kiedy patrzymy na sztukę, znowu, czy to muzykę, czy to, ale myślę, że chyba najbardziej to było widoczne w rzeźbie, w obrazie, czy w architekturze, bo to też jest bardzo konkretna forma sztuki, o której też czasami zapominamy. Widzimy taką sinusoidę, która pokazuje albo, jakby to być kunszt artysty, wyśrubowany do granic możliwości, albo prostotę, która ma bardzo konkretny sposób przemawiać. Takim chyba sufitem, jeżeli chodzi o możliwości architektoniczno-ludzkie, był chyba barok albo rokoko, no ale w każdym razie, że któryś z tych etapów rozwoju sztuki, rozwoju człowieka, to był taki sufit. Dzisiaj jesteśmy w piwnicy, czy jeszcze gdzieś jednak idziemy środkiem cały czas? No bo, przepraszam, ale dzisiaj ciężko, czy dzisiaj da się w ogóle wybudować kościół, chociażby świątynię w stylu barokowym, oddając tę możliwość i coś, co, przepraszam za określenie, nie będzie się za 2 tygodnie sypać, tylko wytrzyma jednak te 400 lat chociażby.
No to zależy, jakim pasażem idziemy przez to miasto. To może jest truizm, ale to jest duch czasów, który towarzyszył danym epokom, prawda? I to były procesy bardzo długotrwałe. Pamiętajmy, że taki cykl estetyczny w dawnych czasach trwał 100 lat, 200 lat, 300 lat, prawda? To przybierało różne formy od klasycznego baroku przez manieryzm, aż właśnie do rokoka, czyli do sięgania coraz głębiej, coraz dalej, coraz bardziej wyrafinowaną estetycznie formę. A dzisiaj żyjemy troszkę w czasach strasznie pędzących. Dzisiaj w dyscyplinach teatralnych, którymi ja się zajmuję, czyli w takich, gdzie obowiązują pewne estetyki teatralne, w przeciągu 5 sezonów są przynajmniej 3 trendy estetyczne, to znaczy steampunk, albo boho, albo jeszcze jakiś nawrót do czystego designu. Wyobraźcie sobie Państwo, że w przeciągu 40 lat, tak mniej więcej trzeba to na to patrzeć, właśnie 50, bo to 40 lat, to już lata 70. Mój profesor Andrzej Sadowski, którego byłem studentem i wspaniały twórca, pracował w obrębie tak zwanej scenografii malarskiej jeszcze, czyli takiej, która miała swoje tradycje w dekoracjach przedwojennych, potem jakby szeroko rozpowszechnionych jeszcze w latach 50. Jego asystent, a mój następny profesor, Marcin Januszkiewicz, w latach 70. słynny scenograf od Balladyny z drabiną i hondami Adama Januszkiewicza, to była już scenografia architektoniczna, czyli malarstwo, gdzieś te dekoracyjne malarstwo kulis, paldamentów, horyzontów poszło w bok, pojawiła się taki rodzaj postmodernistycznej przestrzeni architektonicznej. Następnie mniej więcej przełom lat 80. i 90. to jest rodzaj takiej scenografii, która bardzo, to Małgosia Szczęśniak, scenografka, która współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim, zbudowali taką estetykę właśnie takiego designu. Designu, taki rodzaj przestrzeni, no bardzo, bardzo taki związanych z pewnymi trendami modowymi, z jakąś taką rzeczywistością bardzo uproszczoną, syntetyczną. Aż w końcu dojechaliśmy do czasów współczesnych, gdzie, jak mówię, w przeciągu jednej dekady pojawiło się ileś nurtów estetycznych. Tutaj nie da się tego nie powiedzieć. Dosyć takim ekspansywnym nurtem był rodzaj estetyki przyniesiony z teatrów niemieckich, co tu dużo mówić. Taki rodzaj ekspresji zarówno w formie, jak i w zmyśle improwizacji, w sposobie grania, w tej nieuzasadnionej nagości, w rodzaju nadużywania jednak ciała na scenie wobec rzeczywistości, która do tego nie przystaje, i tak dalej, i tak dalej. Więc patrząc na to pod tym kątem, czy dałoby się zbudować barok, myślę, że dałoby się. Nawet dałoby się znaleźć artystów, którzy jeszcze potrafią to robić. Pytanie jest tylko, po co robić coś, co było już robione przez Berniniego, Poroniego i innych mistrzów dużo, dużo lepiej.
Bo było piękne.
Bo było piękne, ale teraz te szukajmy tego piękna, próbujmy. Ja nie, szczerze mówiąc, nie ma chyba definicji tego, co jest dziś piękne i co mogłoby...
No tak, ale czujemy zachwycić. Coś takiego, że wchodzimy do jednego kościoła i myślimy sobie, jestem w kościele.
No, sacrum profanum.
Wchodzimy
no,
tak. do niektórych i myślimy sobie, Jezus Maria.
Tak. Tak, ale to jest tajemnica chyba wielu rzeczy, które się na to składają. Nie tylko formy, ale wszystkich składowych elementów, pewnie nie tylko związanych z opisem architektury, jak kolorystyka, światło, skala, struktury i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że jest jeszcze coś takiego, co jest rzeczą niewytłumaczalną i co się zdarza. Powiem Państwu taki przykład, co zdarza się w teatrze. Zresztą nie dosyć często. To znaczy, może być niezły tekst teatralny, całkiem niezłe grono realizatorów, w sensie uznanych, utalentowanych, bardzo dobry zespół aktorski i przedstawienie nie wychodzi.
Nie siądzie.
Nie siądzie. Nie wiadomo dlaczego. Potem jest taki moment ogromnej konsternacji, że właściwie wszystkie elementy składowe powinny pracować, no budować jakąś synergię wzajemnych przenikań, które spowodowałoby, że będziemy mieli do czynienia z dziełem no, co najmniej dużej klasy, a tutaj jest pusto, a tutaj się... Nic nie dzieje. Sam uczestniczyłem w takich przedsięwzięciach i powiem Państwu, że to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Ono nie wierzy się stąd, że budziliśmy sobie jakieś nadzieje, ale wydawało się, że jeżeli pozbieramy te wszystkie elementy, no to powinno wyjść. Tak bywa w filmach, prawda? W tych dużych widowiskach. Wspomniałeś, Piotrze, o Napoleonie. Mhm. No, tak. Co sądzisz?
Nie, no tam jest akurat w przypadku filmu o Napoleonie, to moim zdaniem scenariusz jest wadliwy, bo trochę koncentruje się na kolejnych wydarzeniach, przedstawia je w formie ilustracyjnej, ale trochę nie wiemy właśnie, o co temu Napoleonowi chodzi. To znaczy, jego motywacje są niejasne i do końca pozostają niejasne. No, jeżeli mamy bohatera, który występuje przed nami 2,5 godziny, no to chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej o tym, o co mu chodziło. A no,
mieli znać scenariuszowa, tak?
Tak, tak, tak. W tym przypadku tak. Natomiast no, przykład przedstawienia teatru, które się nie udały, no to jest jakby pewnie za każdym razem jakiś inny powód. To ciekawe skądinąd pytanie.
Tak, już jesteśmy przy najnowszych produkcjach, bo za chwileczkę też popłynie utwór w ramach Przerywnika, który jest zaczerpnięty z jednego z najnowszych produkcji, kina polskiego. Ekranizacja wybitnego dzieła. Mówiliśmy o ekranizacjach i mówiliśmy też o tym, że jest potrzebna ta literatura klasyczna dzisiejszemu człowiekowi, szczególnie młodemu, po to, żeby uczył się odczytywać świat, po to, żeby uczył się odczytywać klasyków, a mianowicie Chłopi. Mhm. Dwa zdania?
No tak, tak. Ja rzeczywiście nawet napisałem coś po festiwalu w Gdyni na temat wszystkich filmów, które tam były, ale między innymi na temat Chłopów. Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest film rzeczywiście bardzo i tutaj nawet pewnie Marek byłby bardziej kompetentny ode mnie, no bo to jest film, gdzie się że tak powiem maluje postaci, ale jednocześnie korzysta się z gry aktorskiej, więc to jest jakaś taka niesłychana technologia. Oczywiście ona się w jakiejś mierze sprawdza. Tam są piękne ujęcia, tam są dobre role aktorskie. Ja jestem trochę rozczarowany jednym, bo chór głosów, że tak powiem, od prawa do lewa jest raczej pozytywny. Mamy takie poczucie, że to był jakiś sukces, prawda, bo właśnie wybitne dzieło literackie nagle zostało jakby wskrzeszone na powrót, prawda. Wydawało się, że film i serial Rybkowskiego z dawnych bardzo czasów wystarcza, a poznaliśmy coś nowego. Ja mam poczucie pewnego rozczarowania, no nagięciami treści, to znaczy to jest jednak film, który w tym głównym wątku Jagny i jej relacji z mężczyznami, no jest jednak trochę niewierny Reymontowi. No Reymont nie pokazywał, że Jagna jest uciśnioną ofiarą. Oczywiście współczuj w jakiejś mierze, ale to wszystko było bardziej skomplikowane. On pokazywał rację Jagny i pokazywał rację gromady, która ją wygania. Także kobiet, które na przykład są, że tak powiem, zazdrosne, no uważają, że ona jest zagrożeniem dla porządku w jakimś sensie porządku rodzinnego. Natomiast w tym filmie, no to wszystko zostaje troszkę spłaszczone. I to jest coś, co mnie razi, bo mam wrażenie, że my zasługujemy na pewne komplikacje. Nie musimy, że tak powiem, malować plakatu. Malarstwo to jest oczywiście forma, ale w sensie treściowym. Natomiast no to jest mimo wszystko przyzwoity film. To znaczy on nie przynosi wstydu kinematografii, jeżeli ktoś dokonał tak gigantycznego wysiłku, żeby rzeczywiście no, te obrazy żyły. No to szapoba, no to ja tutaj jestem, że tak powiem, ale ja bym chciał właśnie, żeby pisarzowi trochę być wiernym, trochę bardziej
czyli,
być wiernym.
Czyli sztuka z tezą. Do tego za chwileczkę myślę, że dojdziemy. Jak czytać sztukę współcześnie, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Naszymi gośćmi profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pan Piotr Zaręba, historyk, publicysta, krytyk teatralny. Już za chwileczkę wracamy, a teraz życzony fragment z filmu Chłopi. Jak czytać sztukę współcześnie? To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Naszymi gośćmi profesor Marek Chowaniec i pan Piotr Zaręba. O tym właśnie żeśmy zaczęli rozmawiać, czyli o sztuce z pewnym przesłaniem, w zasadzie nie ze przesłaniem, z takim konkretnym celem, bo co innego jest przesłanie, kiedy próbujemy na jakiś dobry tor, bo chyba tak należy rozumieć słowo przesłanie, na jakiś dobry tor myślenia czy postępowania wprowadzić widza, co innego, kiedy próbujemy zrobić ze sztuki takiego posłańca trochę, który ma służyć jakiejś konkretnej idei czy ideologii, a to się chyba dzisiaj coraz częściej częściej zdarza, kiedy otwieramy chociażby zapowiedzi teatralne, czy otwieramy chociażby popularną stronę streamingową czy portal, w którym możemy zobaczyć filmy, no to jednak pewne konkretne treści są nam przekazywane w nich. Czy to jest dobry sposób zarabiania pieniędzy, czy to jest dobry sposób uprawiania sztuki?
To nawet przychodzi mi do głowy taka zabawna sytuacja. Co roku od dobrych paru lat chadzałem na tak zwane spotkania teatralne, taki rodzaj festiwalu, ale bez nagród, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i zawsze parę przedstawień, które tam grano, no, było wartych tego, żeby tam pójść. W ostatnim roku miałem takie poczucie, że wystarczyło mi przeczytać same streszczenia, czy tam takie zajawki do tych przedstawień, żeby uznać, że, no, że niespecjalnie mnie tam ciągnie na cokolwiek, bo właśnie to zawsze był albo temat LGBT, albo temat jakiegoś tam właśnie walki z patriarchatem. No same te hasła, być może te przedstawienia były lepsze niż te zajawki. Nie wykluczam tego. Ale no, robiło to wrażenie jednak takie szalenie przewidywalne, szalenie schematyczne, takie, że ja sobie mogłem już to przedstawienie wyobrazić, nie oglądając go. No to jest oczywiście złe. Z drugiej strony ksiądz ma rację. Przesłania same nie są niczym złym. No, to znaczy bardzo wielu twórców pisze sztukę, czy pisze scenariusz filmowy, czy reżyseruje film, no po to, żeby jednak czegoś tam dowieść, prawda? Tylko tyle, że to właśnie nie powinno, po pierwsze nie powinno się iść na skróty, to znaczy naginać wszystkiego, żeby tę jedną tezę dowieść. No i po drugie, no zawsze wolę takie utwory, gdzie po drodze jest trochę komplikacji, prawda? Gdzie jakaś postać nie jest jedynie czarna albo jedynie biała. No ciągle mamy sporo takich rzeczy.
Gdzie trzeba pomyśleć.
Gdzie trzeba pomyśleć właśnie, rozróżnić samemu, prawda? To znaczy, gdzie nam trochę autor daje możliwości wyboru. To znaczy, gdzie my nie jesteśmy prowadzeni za rękę do końca. Aczkolwiek w finale możemy przyznać komuś rację, a komuś tej racji nie przyznać. No jest tego sporo rzeczywiście dzisiaj i nawet kino, które trochę tego unikało ze względu na chęć pozyskania większej widowni, więc było zawsze mniej ideologiczne, a widzę, że teraz czasami temu ulega. No, jest na przykład taki film, który był na ostatnim festiwalu w Gdyni, który nazywa się Lęk pana Fabickiego. No, to jest film o eutanazji. I ja nawet nie mam pretensji o to, że porusza się temat eutanazji, bo oczywiście ja mogę sobie wyobrazić sytuację, w której no, rozpacz człowieka chorego albo rozpacz jego rodziny popycha do jakichś takich tego typu decyzji. Natomiast no, ten film zrobił na mnie przeraźliwe wrażenie takiego zimnego instruktażu. To znaczy dwie siostry jadą, jedna jest chora i druga ją wiezie do Szwajcarii, gdzie można tę eutanazję przeprowadzić i to jest taki właściwie lodowaty instruktaż, lodowata wskazówka, jak to zrobić. Trochę mnie to przeraziło, prawdę mówiąc, bo jeśli w ostatnich latach gdzieś pojęcie cywilizacja śmierci miała jakieś realne znaczenie, no to właśnie w tym filmie. Oczywiście reżyser ogłosił na festiwalu, że właśnie przełama jakieś kolejne tabu, prawda? I to jest w ogóle ten taki cykl. No to będzie film kompletnie nie miał widowni. To znaczy, no to jest też ciekawe. To znaczy, bardzo mało ludzi na niego poszło. Ale no, tabu zostało przełamane, sygnał poszedł w świat.
Ja myślę jeszcze o czymś, bo Palicho, kiedy Fabicki napisze scenariusz, nie wiem, czy on nie był autorem scenariusza, albo
chyba
kiedy
tak
powstają dzieła autorskie traktujące o takich rzeczach, gdzie jest jakaś teza i do niej zmierzają. No, najgorszym grzechem jest naginanie rzeczywistości tekstu, często klasycznego, czy tekstu, który ma jakieś swoje przesłanie, ma jakąś swoją opowieść na rzecz właśnie pewnej tezy, którą chce się w tekście umieścić. To jest niestety cecha dość powszechna w polskim teatrze, gdzie dopisuje się klasyką, twórcą uznanym, no, jakieś rzeczy, na które wydaje się nie powinno być zgody. To jest podwójnie nieetyczne. To znaczy, ten twórca nie bardzo może się bronić. Po drugie, jeżeli sami twórcy, którzy rzeczywistniają takie zjawiska, mienią się twórcami, No to znaczy, że, po, że powinni mieć chociaż krztę szacunku do tego, że ktoś to dzieło stworzył. Ja, jeżeli już mają taką potrzebę budowania na bazie czyjegoś tekstu, dramaturgii, własnej opowieści, to niech rzeczywiście no, dopiszą, że to się nazywa inaczej niż oryginał. Ja pracowałem przez wiele lat z Krzysztofem Zaleskim, który był absolwentem filologii, wspaniałym reżyserem, kochał literaturę. Nigdy by sobie nie pozwolił na taką rzecz. Kiedy robił Biesy, to nazwał je Sprawa Stawrogina. Kiedy robił Braci Karamazow, to nazwał je Kilka zdarzeń z Braci Karamazow. To świadczyło jakby o pewnym szacunku i jakiejś etyce zawodowej. Jeżeli Duchamp domalował Monalizie wąsy i bródkę, no to już nie był Leonardo da Vinci. No to był po prostu Marcel Duchamp. To był rodzaj pewnego gestu i pewnego uruchomienia. Na ówczesny czas skandal jak z pisuarem, tak. Prawda? Czyli przekraczenie pewnych granic. To, co Piotr powiedział, to dziś już żadna awangarda. Dziś awangardą jest zrobienie dobrej klasyki.
No tak.
W każdym razie no ta teza, że się po prostu naciąga jakiś utwór pod kątem własnej tezy albo potrzeby wypowiedzenia na temat no właśnie tych tematów takich modnych, ale myślę, że już pomalutko odchodzących. Ja mam takie indywidualne poczucie, że już pomalutko robią pasę. To jest dla mnie rzecz, której ja nie czytam. Ja po prostu nie mam mojej tak, jakiejś tolerancji.
No dobrze, ale dla setek, nawet tysięcy odbiorców, jak nie milionów odbiorców na całym świecie, przez długie lata wyznacznikiem takiej klasyki, jeżeli chodzi o dobre filmy chociażby, było wiadomo, że jeżeli idę do kina i wiem, że ten film ma przydomek oscarowy, to było wiadomo, że to będzie coś dobrego. Natomiast dzisiaj, kiedy czytamy na stronie Akademii, czy w tych wszelkiego typu opisach warunki, jakie trzeba spełnić, jakie musi spełnić film, jakie muszą spełnić producenci i wszystko, co dookoła, bo to jest wbrew pozorom bardzo rozbudowana rzeczywistość i chociażby w perspektywie filmu. Są cztery punkty, które każdy film musi spełnić i to właśnie na poziomie filmu, na poziomie producenta, na poziomie nawet zatrudnianych ludzi w firmach, że on musi mieć jeden z odtwórców ról pierwszoplanowych lub ważnej roli drugoplanowej, musi mieć inne rasowe pochodzenie. Co najmniej 30% aktorów wcielających się w postaci drugoplanowe i epizodyczne musi reprezentować przynajmniej dwie spośród tych grup. Kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, osoby niedosłyszące. Główny wątek fabuły musi być związany przynajmniej z jedną spośród tych grup. Kobiety, mniejszości rasowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to kiedy widzimy coś takiego, to na ile my dzisiaj jeszcze jako odbiorcy filmów możemy się sugerować tym, że Oscar to znaczy pewien poziom?
No tak, oczywiście. No, zresztą pierwszej tej oscarowej gali po wprowadzeniu tych zasad no, okazało się, że tam 60 filmów nie sprostało tym wymaganiom, więc ciągle nasi twórcy próbują robić dzieła indywidualnie. No, nie, to trąci, to mi się kojarzy z już trochę zapomnianym przez nas zjawiskiem, jakim był socrealizm, prawda, gdzie próbowano administrować filmami, teatrem, literaturą, sztukami plastycznymi, ustalając jakby tak odgórnie, czego to ma dotyczyć, jakie są zasady pokazywania rzeczywistości.
Kto jest twoją ulubioną postacią historyczną i dlaczego jest to Wołodyja Iliszleń?
No tak, tak, tak. I to. Ja mam tylko nadzieję, że to się też jakoś wypali, ale oczywiście no, pewności 100% tej nie ma. No to oczywiście się nakłada na pewien kontekst historyczny, no bo w Ameryce nastąpiła taka wtórna jakby fala ekspiacji za krzywdy Murzynów, czy czarnoskórych, czy nie tylko czarnoskórych, bo także Indian. I ja myślę, że tu ten powód jest realny, to znaczy historycznie rzeczywiście tam się źle działo tym grupom, no ale budowanie takiego bardzo spóźnionego zresztą programu, nie wiem, zadowalania ich, prawda, czy jakiegoś rekompensowania im czegokolwiek, no jest absurdalne. Zresztą podobnie jak absurdalne są na sytuacji, to dotyczy już też także kina europejskiego, a nie tylko amerykańskiego, na przykład jak wprowadzanie do historycznych filmów postaci o ciemnym kolorze skóry w mniej miejscach, w których ich być nie mogło, prawda? Nagle dowiadujemy się, że na dworze królów angielskich część dworzan czy część arystokracji to są Murzyni. Notabene była zabawna sytuacja teraz, kiedy zrobił pewną furorę taki duński film, on się nazywa Benkart bodajże, i tam gra ten taki bardzo popularny duński aktor Matt Mikkelsen, gdzie w czasie konferencji prasowej zapytano, to jest kino dotyczące historii Danii w XVIII wieku, zapytano właśnie reżysera i tego głównego aktora, dlaczego tam nie ma czarnoskórych. No, oni nie mogli zrozumieć, o co chodzi tym pytającym, no ale niestety niedługo się dowiedzą tego, albo już się dowiedzieli. No i to jest oczywiście absurd. To jest oczywiście absurd. Pewien krytyk filmowy, jak ja pisałem o tej sprawie, czy w ogóle o tej tematyce, to stwierdził, że to jest jak najbardziej poprawne i że w Polsce powinno się nakręcić film historyczny o Kazimierzu Wielkim i Kazimierz Wielki powinien być Murzynem. No ale to dla mnie to urąga, po prostu to nie jest już kwestia jakiegoś oburzenia mojego, bo to nawet nie jest kwestia etyki. No to jest po prostu bezsensowne, to jest niemądre. To znaczy jednak celem sztuki jest zasadniczo prawda. Czasem od tej prawdy odchodzimy. Jest kino kreacyjne, które oczywiście przedstawia rzeczywistość fantastyczną, ale jeżeli robimy film historyczny, no to zasadniczo powinniśmy dążyć do tego, żeby on pokazywał historię, prawda? I pewna wierność jest tutaj co najmniej mile widziana, no a tymczasem szaleństwo ideologiczne zaczyna nam to odbierać. No, to jest bardzo przykre.
Jak się przed tym bronić, jeżeli chodzi o takiego zwykłego konesera sztuki?
No, te pewne zjawiska obronne się pojawiają. Właśnie to, jak mówiliśmy o publiczności, no Netflix nagle stwierdził, że mu odpływa widownia. Mówię o amerykańskim Netflixie. To w Polsce to jeszcze nie dotarło, to oburzenie jeszcze nie dotarło. Ale oczywiście, no to są zjawiska, które się łatwo powstrzymać nie da.
Ja myślę, że jakimś, o paradoksie, jakąś ucieczką od tego jest wzrost popularności audiobooków i podcastów. To znaczy jest coś takiego, że to słowo mówione, to samo jest z radiem. Radio bardzo zyskuje w tej chwili. Jest jakąś przeciwwagą do tego świata przedstawionego, do tego świata, którego, no, które możemy oglądać w telewizji, w kinie, w filmie, w teatrze, gdziekolwiek. To znaczy rodzaj słuchowisk, rodzaj rzeczywistości, w której nasza wyobraźnia buduje sobie obrazy, tam chyba nie daje się przedstawić postaci czarnoskórych, kiedy to jest Boryna. Bo ten Boryna wygląda tak, jak my sobie go wyobrazimy, prawda? Więc mnie to zjawisko bardzo cieszy, dlatego że zawsze byłem miłośnikiem Teatru Polskiego Radia, Teatru Wyobraźni. To może to jest jakieś echo bajek na dobranoc, które ojciec czytał. Może to jest coś takiego, że rzeczywiście przy specyfice, którą no, siłą rzeczy twórca w dyscyplinie pracującej plastycznej no, musi mieć jakiś rodzaj wyobraźni podskórnej czy pod powiekami. Mnie to bardzo dobrze robi, kiedy ja sobie sam mogę tę rzeczywistość kreować. I tu wtedy cała ta, mam poczucie, cała ta poprawność, cała ta ja nie wiem, no Piotr powiedział, no głupota jednak, w jakiejś mierze, to jest głupie po prostu. Myślę, że przyjdzie kiedyś refleksja i będziemy się pukać w głowę, co nam towarzyszyło, nam w sensie naszej cywilizacji, że takie idiotyzmy się pojawiały. Więc tam jest nadzieja. A jak tam się zbuduje pod powiekami, czy w tej naszej wyobraźni obraz, to już nie tak łatwo go będzie zburzyć tym obrazem, który jest no, werbalny. Taki.
No dobrze, ale nie myśli pan, że to jest taka troszeczkę jednak ta kwestia słuchu? Podcasty, audiobooki, radio jako takie. To nie jest taka trochę jednak wypadkowa braku czasu? Film czy teatr niesamowicie angażuje czasowo. Słuchanie to jest coś, co możemy robić przy okazji podróżowania, przy okazji sprzątania, gotowania, przy okazji różnych innych prac, które podejmujemy, więc to jest tak jakby paradoksalnie kolejny moment, który nam jeszcze będzie więcej tego czasu zabierał.
Trudno mi powiedzieć, ale no może jest w tym rzeczywiście jakaś racja, że to się bierze.
Chcemy jeszcze bardziej wycisnąć ten czas.
Ja mam poczucie, że to jest jednak ucieczka w świat jakiejś emigracji wewnętrznej jednak, że to, co obserwuję, to znaczy swoisty rodzaj emigracji ludzi twórczych, wrażliwych jednak poza miasta, poza centra. czyli jednak rodzaj takiego nasycenia czy przesycenia, które powoduje, że nie daje się już w tym obszarze jakoś normalnie funkcjonować. Więc obcowanie z naturą, obcowanie z dźwiękiem, z muzyką, ze światem jest jakby tym, co nas jakoś odtoksycznia, nie wiem jak to nazwać, że wracamy do swoich jakichś pierwotnych tęsknot, które tam odnajdujemy.
Wolimy sobie bardziej wyobrazić, niż mieć obraz narzucony?
Jeżeli ten narzucony jest taki, jaki jest, to wolimy mieć ten swój, no bo ten, który nam się przedstawia, jest dla nas nie do przyjęcia z różnych przyczyn, prawda?
Bo my jesteśmy też na tyle już chyba przesyceni tymi obrazami i tymi pewnymi takimi bardzo łatwymi połączeniami między postacią na przykład a głosem, czy postacią a wyobrażeniem, że na przykład teraz, kiedy sięgamy po książkę, klasyka, nie wiem, niech to będzie Henryk Sienkiewicz, czy niech to będzie jakiś inny klasyk, kiedy widzimy, czytamy o postaci, to już chyba bardzo często widzimy przed sobą aktora, który tę postać odgrywa. Tutaj moje pytanie brzmi, znaczy moje pytanie rodzi się w perspektywie filmu Pasja. Już żeśmy sobie w tej pierwszej części troszeczkę dosłownie dotknęli tylko ten temat. Film Pasja, za niedługo też będzie możliwość oglądania go w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Obrazki, obrazy niesamowicie mocne, obrazy niesamowicie konkretne, bardzo mocno nawiązujące jednak do historii i do autentycznego przedstawienia tamtych wydarzeń, łącznie z językiem aramejskim, greckim i łacińskim, który jest wykorzystany w tymże filmie. Pan Jezus nie mówi po angielsku, tylko mówi po aramejsku, więc to jest wielka waga, ale jednak te obrazy na tyle mocne i na tyle silne, że dla wielu dziś, nawet czytających Pismo Święte, jednak umysł stwarza obrazy związane z filmem Pasja. W perspektywie reżysera, twórcy, scenarzysty czy scenografa, to jest sukces czy to jest porażka?
Nie, no bez wątpienia jest to sukces. Jeżeli tak myślę, w tej chwili jest fantastyczne, mamy zbiory w module średniowiecznym naszej Galerii Narodowej, Muzeum Narodowym, gdzie są nieprawdopodobne krucyfiksy, gdzie są piety, no tak przesycone rodzajem zadanego okrucieństwa, którego ślady jeszcze widać, że pasja to w ogóle jest no, jakaś realistyczna opowieść. Tamte piety, tamte krucyfiksy są rodzajem pewnej metafory i pewnego znaku, który jest tak bolesny, jeżeli ktoś ma odrobinę jakiejś empatii albo wyobraźni, albo jakichś uczuć wyższych, to wręcz one są nie do prześledzenia, nie do oglądania. Ja pamiętam, że poszedłem z córką moją, miała wtedy, nie wiem, z 8 czy 9 lat i ona nie była w stanie oglądać tych rzeźb. Tak one były w swojej ekspresji, w swojej deformacji, w swojej cielesności, takiej właśnie metaforycznej zbudowane. Więc ta siła przekazu jest ogromna. My dzisiaj poprzez film no niejako mamy takie klisze tej opowieści. No taki nasz świat jest rzeczywistością kultury obrazkowej, więc ten obraz absolutnie utrwala w nas jakieś opowieści, alegorie, historię, gdzie zostaje ten obraz przypisany treści. Tak ksiądz wspomniał o ikonicznych naszych filmach o potopie. No, Kmicic już będzie miał zawsze twarz Olbryskiego, choćbyśmy nie wiem, co próbowali robić.
A kiedy słyszymy o obronie Jasnej Góry, to zawsze widzimy Kordeckiego idącego.
Tak, tak, tak. I ty myślisz, że przypadek tak jest.
Ja jeszcze dodał dwie rzeczy. No po pierwsze, to jest pewien paradoks, że jednym z zarzutów wobec pasji, jaką wtedy ten chór takich właśnie recenzentów i polskich, i niepolskich formułował, to było to, że to jest film okrutny. No tymczasem to okrucieństwo właściwie mamy wszechobecne w kinie. No i nagle w tej jednej sprawie ten zarzut został sformułowany, jakby chyba chodziło o coś innego, chyba nie chodziło o to. No, a druga ciekawa rzecz, która się tam z tym tym filmem mi kojarzy, no to jest taka, że ten główny aktor, który grał Jezusa, czyli Jim Caviezel, jest sam głęboko wierzącym katolikiem. On zresztą miał rozmaite kłopoty w Hollywood związane właśnie ze swoim zaangażowaniem katolickim, także z udziałem w tym filmie. No oczywiście zagrał jeszcze parę ról dużych i dobrych, ale to jest ciekawy przypadek, bo oczywiście ja nie oczekuję, że aktor będzie tym samym, co jego rola i nie nawet na pewno się trochę bał sytuacji, gdzie aktorzy zawsze by selekcjonowali swoje role pod kątem wymowy, prawda, i odrzucali takie, z którymi się nie zgadzają. Natomiast w tym przypadku no, czuję się w tym filmie taką silną duchowość i to właśnie jest duchowość między innymi tego głównego aktora, który no, zagrał rolę życia, a potem jakby no, występował z rozmaitymi apelami dotyczącymi właśnie no, wierności Jezusowi. To jest bardzo takie jednak krzepiące, że takie rzeczy się mogą jeszcze dzisiaj zdarzać. No, dzisiaj, no to jest oczywiście film sprzed tam chyba 20 lat mniej więcej.
Tak, w tym roku 20 lat.
No właśnie, a no właśnie, tak.
Jak czytać sztukę współcześnie? To jest pytanie, które zadajemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych naszymi gośćmi. Pan profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pan Piotr Zaremba, historyk, publicysta, krytyk teatralny. Serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 55. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Zdarto żagle, ster prysną, ryk wód szum zawieje, głosy trwożnej gromady, pomp złowia szczęki. Ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Wicher z triumfem zawiał, a na mokre góry wznoszące się piętrami z morskiego odmętu wstąpił geniusz śmierci przed okrętem, jak żołnierz szturmujący w połamane mury. Ci leżą na wpół martwi, ów załamał dłonie. Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada. Ci modlą się przed śmierć, aby śmierć odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił szczęśliwy, kto siły postrada. Albo modlić się umie, ma się z kim żegnać.
Jak czytać sztukę współcześnie? To temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi są pan profesor Marek Chowaniec i pan Piotr Zaremba. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Jan z Lublina.
Witamy, panie Janie.
Nie ukrywam, że ta audycja bardzo mnie cieszy, bo to są takie sprawy, o których człowiek no, na co dzień czasami myśli. I tak chciałem ze swojej strony tak przedstawić swój stosunek jako widza do pewnych rzeczy. No, przez długie okresy nie korzystam z tej oferty jak gdyby, którą daje rzeczywistość, jeżeli chodzi o filmy czy teatr. Między innymi dlatego, że takie mam poczucie, żeby obejrzeć coś dobrego, jedną rzecz taką trafioną, która mi się spodoba, to musimy obejrzeć 20 albo 30 rzeczy beznadziejnych, ponieważ jest taki zalew tak zwanych, no ja mówię tak zwanych artystów, bo to nawet ktoś ma status artysty, ale do dzisiaj w zasadzie każdy może mieć ten status, tak? Nie wiem, czy dobrego słowa użyję, że tak pójście w kierunku postmodernizmu to powoduje, że wszystko jest taki narzucana narracja, że wszystko jest sztuką, no ale skoro wszystko jest sztuką, no to każdy może być artystą. No więc tych rzeczy powstaje całe multum. No i tak jak kiedyś ktoś w przeszłości, te kilkadziesiąt lat temu jeszcze pewne rzeczy zweryfikował i my szliśmy już na przedstawienie czy film jakoś tam zweryfikowany, tak teraz no nie ma żadnej weryfikacji. A propos tych artystów, którzy przerabiają te dzieła klasyczne, no ja patrzę na to bardzo, no, nawet nie sceptycznie, ale krytycznie, bo to traktuję jako pewną taką uzurpację, że ktoś mniej utalentowany bierze na tapetę jakieś wielkie dzieło i podwiesza się pod nie. No wiadomo, podwiesza się i jest wiele osób chce to robić. To znaczy, ktoś mniej utalentowany chce wypłynąć na tytule, który jest powszechnie uważany za arcydzieło, no w ten sposób, że jakoś je tam poprzerabia, tak? Poprzerabia i tych przeróbek jest takie mnóstwo. No jest to pewnego rodzaju taka uzobacja, bezczelność właściwie, ja to traktuję jako bezczelność. I to wszystko chyba ma swoje korzenie, tak mi się wydaje, ale tak ja to dla siebie tak uważam, o. Bo nie jestem tu autorytetem, ale w lewicy marksistowskiej. To znaczy, że narzuciła taką narrację, która ma służyć dekompozycji świata i wartości, tak? I teraz my, jako dorośli, to rozumiemy, ale młodzi, którzy się już w tym urodzili, nie rozumieją tego kompletnie. Oni się urodzili w tym świecie, to jest tak jakby jak ryba, która się urodzi w brudnej wodzie, no po prostu w ogóle sobie sprawy nie zdaje, że istnieje inny świat i w ten sposób na przykład rozmawiam z osobą wykształconą, z pretensjami pewnymi społecznymi, tak, i tak przed trzydziestką i ta osoba kompletnie jest głucha, ona w ogóle dla niej pojęcie muzyki poważnej nie istnieje, no to już w ogóle jest takie dziwne. Ani inne takie pojęcia związane ze sztuką współczesną, ponieważ wychowała się już na tych sprawach takich postmodernistycznych i w ogóle jest głucha na sztukę klasyczną, tak? No i to będzie coraz częstsze, szkoda. Ja tak sobie po cichutku pomyślałem, że jest tutaj pewna taka nitka, że być może telewizja Trwam i Radio Maryja, no wiadomo, że patronują pewnym sprawom związanym z powstawaniem kilku filmów już, tak, czy jakichś sztuk, ale być może świat jest teraz taki, zwłaszcza ta rzeczywistość od zeszłej jesieni, że jakąś tą sztukę taką klasyczną, jakimś patronatem nawet medialnym obejmie. Ale to tak na marginesie. Bardzo dziękuję za tę audycję, bo jest to, no, jest to temat taki bardzo na czasie. Audycja cieszy. Szczęść Boże, bardzo
Bóg
dziękuję.
Zapłać, panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, a naszych gości prosimy o kilka słów komentarza.
No, wypada się zgodzić, znaczy ja oczywiście nie mam, może proporcje są troszkę inne, ja ciągle trafiam na dobre przedstawienia, dobre filmy. Myślę, że pan był z Lublina, no to tam na przykład w Teatrze Osterwy jest parę całkiem świeżych premier, które są zrobione właśnie według, no, znaczy nie są tym, co tutaj krytykujemy, no. I to są bardzo różne rzeczy od właśnie tej tej historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, o którym już wspominałem, czyli no takiej sztuce inspirowanej wprost religią, chrześcijaństwem, do której zresztą sztuki Marek Chowaniec robił scenografię, po takie no rzeczy współcześniejsze, ale też niesłychanie sugestywne. Oni na przykład wystawili adaptację teatralną Nowego Wspaniałego Świata, to jest taka antyutopia Aldusa Huxleya, ona powstała na przełomie lat 20. i 30. poprzedniego wieku i pokazywała taki świat przyszłości, no, który jest światem strasznym. To się nie do końca sprawdziło we wszystkich szczegółach, to znaczy w pewnych sprawach świat poszedł w inną stronę, ale jednak no, tam mówi się wprost o produkcji dzieci na przykład, jest to świat bez miłości, właśnie taki świat przygodnych związków, jednocześnie kojarzonych przez państwo, które to państwo ma gigantyczną władzę nad tymi ludźmi. I no, to oczywiście jako pewna metafora, jako pewna całość, nie każdy szczegół, jak mówię, się zgadza, ale to jest niesłychanie sugestywne, no bo to ja bym powiedział w ten sposób, że trzeba mieć dużą odwagę dzisiaj, żeby tak, tego typu rzeczy wystawiać, bo niestety wielu artystów żyje w takim błogim przeświadczeniu, że wszystko, co nowe, nowoczesne, jest lepsze od tego, co było kiedyś. No więc wystarczy obejrzeć ten Nowy Wspaniały Świat, zrobiony zresztą przez reżysera Piotr Latajczak, nie jest prawicowcem, nie jest konserwatystą, ale no jednak tam jest ta myśl, że może być coś niedobrego w tym, co się uważa za postęp. A tam jakby ten stary świat gdzieś jeszcze istnieje na jakichś peryferiach, a ten nowy święci triumfy, no i krzywdzi ludzi po prostu, najogólniej rzecz biorąc. No i takich rzeczy trochę można znaleźć, ja z wielkim zaskoczeniem czasami znajduję właśnie rzeczy, które na przykład podważają, czy sztuki, czy na przykład w teatrze telewizji widowiska, które podważają poprawność polityczną, pokazują, że warto się zastanawiać nad tym, czy idziemy w dobrą stronę, czy wyłącznie mamy krytykować, czy jakoś tam potępiać przeszłość, która miała swoje mroczne strony też oczywiście, ale czy my się w niektórych sprawach nie mylimy, czy nie pojęcie postępu nie jest czasami zbyt pochopnie przyjmowane, prawda? Mieliśmy kiedyś postęp komunistyczny, który się okazał całkowitą pomyłką, no ale teraz to rzeczywiście tu pan ma trochę racji, mówiąc o tej lewicy marksistowskiej, przy czym no, ten marksizm to już jest raczej bardziej metoda myślenia i działania niż myśl Marksa tak ściśle przyjmowana. No więc to tak na gorąco moje refleksje, że czasem w tych teatrach warto jednak, warto zaufać, o, może w ten sposób, rozmaitym przedstawieniom.
Ja też myślę, że jest coś takiego, że te rzeczywistości, powiedzmy, o których pan wspominał tutaj, o tej pysze swoistej twórców, którzy uzurpują sobie prawo do korekty wielkich, do korekty klasyków, no są z rodzajem pokazu jakiejś chyba niemocy twórczej, no trzeba to nazwać po imieniu. A druga refleksja, no te przedsięwzięcia są po prostu bardzo krzykliwe, i dlatego one wydaje się, że mają jakieś oddziaływanie, że o nich się mówi, że one powodują jakąś dyskusję, ale tak naprawdę to, co już tu wspomnieliśmy, na te przedstawienia ludzie głosują nogami, to znaczy one dosyć szybko tracą frekwencję, bo grono zainteresowanym obecnością w obszarze takich światów, które są światami no, gdzieś na antypodach ludzkich tęsknot, nie jest wbrew pozorom powszechne i duże. Więc tutaj takie eksperymenty, które powstawały zwłaszcza w teatrach na tak zwanej prowincji, czyli w mniejszych miastach, gdzie zdarzało się zapraszać twórców, no właśnie tych postępowych, czy takich, którzy poruszali się w tych obszarach awangardy, swoistej, w cudzysłowie oczywiście, awangardy, powodowało, że bywałem w takich teatrach, rozmawiałem z dyrektorem, nie, mniejsza tutaj o nazwę, bo nie chcę nikogo tutaj krzywdzić, ale zdarzało się tak, że przedstawienie było 2-3 razy grane przy dwóch rzędach na widowni i dyrektorzy musieli po prostu zdejmować te przedstawienia, co powodowało, że w małych miastach, kiedy teatr jest jednostką samorządową, No, burmistrz czy zrządca pytał, co się dzieje w tym teatrze, dlaczego ludzie do niego nie chodzą. Więc w jakiejś mierze publiczność i władze wymuszały zmiany repertuarowe, które w tych teatrach się działy. To, o czym my rozmawiamy, jest bolączką, a może bolączką, może rodzajem jakiejś oferty repertuarowej większych miast, gdzie tych teatrów jest rzeczywiście więcej, gdzie siłą rzeczy to wahadło przesunęło się troszkę w tą stronę, że odbiorcami często tych spektakli nie jest pokolenie średniego wieku, czy nawet starsi, jak było jeszcze do niedawna, kiedy, pamiętam, moi rodzice chodzili do teatru. Teraz właściwie dość rzadko można zobaczyć 60-latków, prawda? Przecież nie wiem. Jednak...
Nie, na jakiejś sztuce.
Ale tak mi się wydaje, że nie ma takiego... No po prostu zmieniło się, czy to dobrze, czy źle. Ale nie ma takiego wyjścia do teatru, rodzaju pewnego sakrum. Ubieramy się elegancko, idziemy do teatru po to, żeby potem pójść jeszcze omówić przy lampce wina to przedstawienie.
To jest jeszcze ciekawa rzeczywistość, ale może o niej... za chwileczkę, kwestia podejścia do teatru, podejścia też do tego typu rzeczywistości, ale o tym może za chwilę. Bardzo dziękuję, pan profesor Marek Kowaniec, pan Piotr Zaręba. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Bardzo, bardzo z radością witam wspaniałych gości, kochanych ojców. I dziękuję, ogromnie dziękuję za podjęcie tego tematu.
A kto się do nas dodzwonił? Tylko proszę się przedstawić.
Maria z Warszawy.
Witamy, pani Mario.
Jest to temat bardzo aktualny, bardzo potrzebny. Wiadomo, że czasy były zawsze trudne, ale wówczas, w tych dawnych czasach również groźni dla człowieka, ludzie byli bardziej dla siebie, wobec siebie wrażliwi. Można było liczyć na człowieka, na jego serdeczność, na to, że człowiek był zauważany. Teraz natomiast właśnie ta rola przypada sztuce. Sztuka powinna właśnie zbliżać ludzi do siebie. I czytając sztukę, musimy mieć na uwadze zawsze to, żeby mieć po prostu tą więź w obydwie strony, w stronę sztuki i w stronę człowieka. I dlatego temat podjęty jest bardzo aktualny. I jeszcze raz gorąco dziękuję i pozdrawiam wszystkich ludzi związanych ze sztuką. Serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać. Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos. Proszę o słowa komentarza naszych gości.
No miło się słucha takie słowa, prawda? Że istotą sztuki, że istotą w ogóle kontaktu w tych obszarach jest potrzeba więzi międzyludzkich, bo tak w istocie jest. No przecież oczywiście są artyści, którzy tworzyli do szuflady albo pisali utwory muzyczne czy wiersze niejako z potrzeby i duszy i jakiegoś takiego wewnętrznego imperatywu, ale tak naprawdę twórcy no, adresują swoje dzieła do odbiorców, a odbiorcy i z taką wiarą, że odbiorca może ma podobnie jak twórca, podobne tęsknoty, podobne wrażliwości, oczekiwania, uczucia, więc to bardzo, bardzo cenny głos, bo w istocie właśnie definiujący to, że te rzeczywistości zawierają się w relacji międzyludzkiej. To jest jakby, no to jest chyba istotą tych przesłań, dyscyplin związanych ze sztuką. Tak myślę.
Nie, podzielam zupełnie tę opinię. Tak.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania. Bardzo dziękuję za tą miłą audycję ciekawą i bardzo trudną z odpowiedzią. Tak skojarzyłam sobie na płaszczyźnie filozoficznej, skoro dzisiaj wszędzie się cieszymy, nie wszyscy, że żyjemy w erze postprawdy, na tych sympozjach na kul często, no to wiadomo, i nie ma prawdy, nie ma dobra, nie ma miłości, piękna. Więc mamy to, co mamy, ale jednak wychowani jesteśmy w kulturze grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej, więc szkoła lubelska, przedstawiciel Nestor świętej pamięci ojciec Krąkiec stale powtarzał, właśnie ostatnio słuchamy płyty w wypowiedzi, człowiek jako osoba, przez małe o, żyjąca w relacji do twórcy, transcendencji, przez duże o, jest zdolna do rozwoju samodzielnego, poznawania prawdy, wybierania dobra i twórczość już ponad ziemska, mistyczna, dotykająca piękna Boga. Tego nic nie rozumiałam. Dopiero życie teraz w tej relacji z tą przydatną kłamstwem. Dopiero człowiek się uczy, że to jest prawdą i bardzo kładł na ojciec akcent na wychowanie młodzieży, dzieci. Dawniej w szkołach, no wiadomo, ziemiaństwo. Była zdolna wykształtować człowieka z, jak to się mówi, z charakterem prawego sumienia, zdolnego do bycia sprawiedliwym, umiarkowanym, dobrym, przede wszystkim w cnocie męstwa, bo wiemy, dawniej, prawda, zakony budowały, pisały ornamenty, a to było tak trudnym takim wysiłkiem, ale pozostającym na całe życie, na pokolenia, to piękno, które Bóg jest pięknem, którym jest właśnie cały świat stworzony, niebo niebieskie, pamiętam zawsze mówił, ziemia zielona, ptaki śpiewające. Lubił ojciec zawsze wyjeżdżać poza miasto, bo mówi, tam dotykał tego piękna Boga, tą harmonię i ten pokój czyniący w naszych sercach. No i jak to się mówi w psychologii, dożywanie, prawda, osobowości, sztuka powinna do tego prowadzić. No miejmy nadzieję, że Pan Bóg nam dalej pobłogosławi. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za miłą, ciekawą audycję.
Bóg zapłać, Pani Krystyno, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy naszych gości.
No oczywiście zgadzam się w 100% z głosem tutaj pani. No, jest coś takiego, że sztuka bez tych wartości transcendentnych, duchowych, no coś traci, jakby staje się często publicystyką, staje się często jakimś doraźnym komentarzem. Oczywiście, że ma prawo bytu również taka sztuka. No bywały sztuki traktujące o problemach społecznych. Nie wiem, jakoś tak Brecht mi przychodzi w tej chwili do
no, ale w Polsce do też, no, powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jest sztuką jak najbardziej polityczną, prawda, wręcz. A jest to zgrabny utwór.
Tak, ale chciałem tutaj odnieść się również do tego, że w moim poczuciu no jest jakaś taka, jest jakiś taki rodzaj triady, z której skonstruowany jest człowiek, czyli ta jego fizyczność, psychika i oczywiście duchowość. Mam jakieś takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że w obrębie poszukiwań i tych dyscyplin związanych z sztuką troszkę zapomnieliśmy o duchowości na rzecz psychiki, to znaczy na rzecz poruszania tej sfery, czy ratowania psychiki, czy uderzania w psychikę. To znaczy fizyczność, jaka jest, każdy widzi, ale ten rodzaj uruchomienia naszego wnętrza jakby skręcił wyraźnie w rodzaj pobudzania do emocji, do takich rzeczywistości, które z duchowością niewiele mają wspólnego, a mam jakieś takie przeczucie, że o tę duchowość no, warto powalczyć, bo ona jest tym, co koi, ona jest tym, co powoduje, że...
Starożytna sztuka dążyła do katarzis.
Dzisiaj też wydaje się, że... Piotr tutaj ma bardziej jakby na bieżąco ten reportaż. Mi się wydaje, że jest coś takiego, że to jest chyba... a priori powinno tak być w sztuce, no zwłaszcza teatralnej, że tutaj się nic nie zmieniło. Pytanie tylko, jak zbudować tę rzeczywistość teatralnej opowieści, narracji, żebyśmy to katarzis przeżyli. I mam takie poczucie, że właśnie jeżeli wchodzimy w tą sferę wartości duchowych, to jakaś przemiana, jakiś rodzaj refleksji wewnątrz, w tym świecie niezgłębionym się odbywa. Jeżeli to jest powodowane to coraz częściej w spektaklach, pobudzanie naszych emocji od nie wiem, jakichś form. Najkrócej rzecz ujmując, jeżeli na scenie wydarza się rzecz ekspresyjnie skandalizująca, to teoretycznie ona wydarza się na scenie i na tej scenie pozostaje. To bardzo rzadko, kiedy przenosi się na widza. To jest pewien paradoks. Więc im bardziej się krzyczy na scenie, tym mniej nas to, że tak powiem, obchodzi na widowni. Sztuka aktorska właśnie na tym polega, żeby to, co dzieje się w nas, no, zbudować takimi środkami, które są jakąś tajemnicą warsztatu aktorskiego. Że wcale nie trzeba... Ja przez lata pracowałem z Gustawem Cholubkiem, no, wielkim artystą, wspaniałym człowiekiem, człowiekiem niezwykle inteligentnym i dowcipnym. I on mówi tak, Marek, jak aktor wychodzi na scenę nago, to widz się wstydzi tego. Tego nie wolno robić. I może tam miał jakieś swoje tezy i doświadczenia aktorskie. Dziś byśmy nazwali jakieś aramolstwo. Ale w gruncie rzeczy ten warsztat aktorski powinien polegać na czym innym. To on powinien polegać właśnie na tym, żeby budować tak rolę, czy narrację, czy opowieść teatralną, żeby ona odbyła się w nas, w odbiorcach, żeby uruchomiła naszą wyobraźnię, naszą duchowość, nasze tęsknoty. A teraz ja mam z kolei właśnie takie przeświadczenie, często uczestnicząc, że tam na scenie dzieje się coś, co właściwie interesuje tylko tych grających. Tak między sobą po prostu nakrzyczą, nabluzgają, rozbiorą się, pokopulują za przeproszeniem i schodzą z tej sceny, potem wychodzą ukłonić się, a tutaj te oklaski takie, umówmy się, średnie. No. To jest jakaś rzecz, nie mówię, że powszechna, ale jakoś dla mnie niewicująca z tym, czym teatr być powinien.
Panie redaktorze?
To tak, ja dwie rzeczy powiem. Pierwsza... No, przypomnę, że w ogóle teatr się wziął z misteriów religijnych. Oczywiście to nie była religia chrześcijańska, chodzi o starożytną Grecję, ale no, potem też w średniowieczu było najpierw właśnie jakieś widowisko właśnie o charakterze religijnym, pasyjnym na przykład, a potem dopiero właśnie to się przerodziło w inne formy opowiadania o rzeczywistości. I druga sprawa, bo przywołałeś Gustawa Cholubka. Ja nie wiem, czy Gustaw Cholubek był człowiekiem wierzącym, ale właśnie chyba Jan Engler cytował jego jakąś taką wypowiedź, że no, na scenie właśnie w teatrze rozmawia się z Bogiem. Przecież to był rodzaj metafory, ale to jest ważna uwaga, bo ta metafizyka nawet w rzeczach, które nie dotykają wprost religii, ona bardzo często jest obecna. Jeżeli my ją czujemy, no to jest to znaczy, że teatr żyje, że teatr jest potrzebny. Tak mi się wydaje.
Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w rozmowach niedokończonych dziś profesor Marek Chowaniec oraz pan Piotr Zaręba. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Halo. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz
serdecznie
zawsze.
Witam Maria z Warszawy, się
witamy.
Kłania ojca prowadzącego. Witam i serdecznie witam gości. Jestem wzruszona, że ten temat został poruszony, bo zamkniętymi oczami słucham tej dyskusji i myślę, jak to byłoby dobrze, gdyby tak wśród Polaków były takie rozmowy o sztuce, o teraz żyjemy w pośpiechu. Nie spotykamy się tak. Kiedyś było inaczej. A dzwonię dlatego, że chciałam panom powiedzieć, że odgrzebałam, przepraszam, że tak mówię, bo odgrzebać trudno dziady Mickiewicza, ale nagle chorowałam i wzięłam do ręki dziady. I proszę sobie wyobrazić, że po latach, no, mimo że żyjemy w czasach zamętu, takiego pośpiechu, no, ogromnemu wzruszeniu uległam i tam tylko jedno zdanie przeczytał, jak ksiądz powiedział do Gustawa. W czwartej części Dziadów Gustaw mówi o tym, jak odwiedził dom matki, upadły zupełnie, jak jego pies rzucił się tak jakoś z radością do niego. A ksiądz na to powiedział, prócz duszy i Boga, wszystko minie na ziemi, szczęście i niedole. I tak nagle tak uświadomiłam sobie, że chcemy, żeby sztuka no niosła coś, żeby była szlachetna, ale sztuka, sztukę tworzą twórcy, a żeby być twórcą, trzeba mieć talent, a talent niby dany jest od Boga przecież. A teraz jest tak, że te eksperymenty, te prowokacje, no żyjemy w takich czasach pośpiechu i tego, że ludzie wymyślają coś, często nie znając na przykład kanonów literatury, którą powinno się znać. I ja bardzo zachęcam tutaj wszystkich, znaczy panów nie muszę, ale do tego, żeby spokojnie odczytać jeszcze raz te nasze dzieła tej literatury, chociaż romantycznej. I wtedy będziemy osłonięci od tych takich eksperymentów, które są w każdej dziedzinie sztuki. Na przykład ojciec tutaj prowadzący powiedział, że przyjemnie się słucha. No dobrze, ale jak ja słucham takiej panienki, która jak śpiewa, to na czym wiele z takich, to jest takie po prostu jakieś tak jakby prowokowanie ludzi, żeby coś jest w tym brzydota jakaś, że człowiek chce tworzyć, nie mając często talentu, mając pewien pomysł i chce ludzi tak tym, nie to zainteresować, ale zaszokować. Poza tym już kończąc chcę powiedzieć, że na przykład proszę mi wybaczyć, że sięgam do polityki częściowo, ale jeżeli autorytety, powinny być autorytety, powiedzmy minister edukacji, przepraszam, czy ministra, jak to teraz wolą, mówi, że jakaś książka jest gniotem. Chodzi o książkę profesora Rożkowskiego konkretnie. Ja rozumiem, że jej się może nie podobać, ale jeżeli ona to mówi, a mają tego słuchać dzieci, młodzież, że się kogoś nie szanuje w pewnym sensie, skoro mówi się o jego książce, to jak my możemy odczytywać właściwie sztukę? Człowiek musi być dobry, musi mieć pokorę, żeby szanować drugiego i wtedy może odczytywać różne przesłania. I ten talent tego twórcy to również wymaga szacunku, a musi mieć ten talent. Natomiast jeszcze ostatnie zdanie. Szanowni panowie, przepraszam, że spytam, ale doznałam smutku strasznego. Bo jestem taka trochę całe życie nadwrażliwa. Była teraz Antoni Witt miał 60-lecie. Dowiedziałam się tego przypadkiem, bo nie mam telewizora i w ogóle słucham tylko radia. I Antoni Witt 60-lecie było jego pracy twórczej. Ja chodziłam kiedyś często do filharmonii. Kocham słuchać. I była msza koronacyjna Mozarta w niedzielę podobno. No i jednocześnie wszyscy na scenie, przede wszystkim dyrygent i soliści, chór, orkiestra, no i jakieś dwie panie chciały pokazać, że żyjemy w świecie, który płonie, który się kończy, w porządku. Ale jakie to jest trudne i powinna ten temat też być dyskusja. Czy to nie jest profanacja sztuki, jeżeli ktoś chce coś zademonstrować, to ja rozumiem, że to ma wartość, ale wychodzi z tym wtedy, kiedy ktoś po 60 latach pracy mszą koronacyjną Mozarta chce uwieńczyć to dzieło swoje, no i dyrygent, mimo że staruszek, zachował się tak, że wyrzucił właściwie ten plakat. Ale orkiestra grała dalej. No i tylko chcę powiedzieć, co pan mówi o takich wystąpieniach sądzą. Życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i czekam na inne takie audycje.
Bóg zapłać, pani Mario. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego co najlepsze życzymy, a naszych gości prosimy o słowa komentarza.
Myśmy rozmawiali o tej historii w pociągu, jak jechaliśmy tutaj do Torunia z Markiem. No oczywiście, że to jest profanacja. Właściwie ja to traktuję jako rodzaj takiego, że tak powiem, zachowania czy działania quasi-terrorystycznego, ale faktycznie ofiarą padły konkretne osoby. Ale
no jeżeli ktoś by powiedział, że to był performance.
No tak, performance, tylko że czyimś kosztem. No, to znaczy wolność ludzka ma sens, jeżeli nie jest kosztem czyjejś innej wolności, prawda? Ci ludzie mieli prawo, że tak powiem, przeżywać tę muzykę i nie powinno się tego niszczyć. Nie powinno się też niszczyć temu dyrektorowi. pacjentowi, bardzo zasłużonemu skądinąd własnego przeżycia. No to jest dla niego wyjątkowe przeżycie. Ono się nie zdarza codziennie, ono nie może powtórzyć wręcz. No. Co oczywiście, że tak, no to jest jakiś taki przejaw pewnego zdziczenia obyczajów.
Czyli to jest też ta granica, o której żeśmy mówili?
No tak, to trudno mówić o granicy dla artystów, bo te panie artystkami nie są. Natomiast oczywiście no, my w życiu społecznym powinniśmy się kierować najróżniejszymi granicami. No i ja jeszcze raz przywołam właśnie to stwierdzenie, że granicą jest krzywda czy wolność drugiego człowieka, prawda? Którą jeżeli naruszamy, no to nie mamy prawa do własnej wolności, nieograniczonej wolności. No. Natomiast co do tych dziadów, no to jest, warto może jeszcze raz powiedzieć, że ja bardzo boleję nad tym, że romantyzm trochę padł ofiarą współczesnych czasów. Ja się wychowałem przez pierwsze kilkadziesiąt lat w PRL-u i to był pewien paradoks, że w PRL-u teatry grały nieustannie sztuki romantyczne. One były w jakiejś mierze odbierane też jako sztuki o wolności Polaków, więc nawet jeżeli tam nie było żadnych bezpośrednich aluzji, ale ludzie rozumieli, że to jest pewien sprzeciw wobec tego, co jest współcześnie. Kiedy dostała wolność, nie od razu, co prawda, ale ten romantyzm zaczął zanikać. Albo zanikać, czyli gra się tych utworów romantycznych coraz mniej, albo podlegać rozmaitym deformacjom, prawda? No, już żeśmy w tej telewizyjnej części rozmawiali o dziadach Maji Kleczewskiej, gdzie ksiądz Piotr jest pedofilem, a miejsce więźniów caratu zajmują kobiety ze strajku kobiet, to zresztą nie ma sensu specjalnego, no te teksty się nie zgadzają z tym, na co patrzymy, prawda? A przy okazji no się też w jakiejś mierze profanuje. Nie chcę nadużywać tego oczywiście, bo można powiedzieć, że no pada taki kontrargument, że każde pokolenie ma swojego Szekspira, więc każde pokolenie ma też swojego Mickiewicza i ma prawo tego Mickiewicza jakoś tam transformować. No. Miałem też ciekawe doświadczenie, bo rozmawiałem z dwoma aktorami na temat żywotności romantyzmu, właśnie żywotności takich utworów jak Dziad. I starszy z nich, z którym robiłem kiedyś wywiad, stwierdził, że właśnie romantyzm już dzisiaj się przeżył. Że właśnie to już nie ma co tego pokazywać. Tam są jakieś może kawałki fajne, ale całość jest jakby zwietrzała, przestarzała, anachroniczna. I rozmawiałem z młodym aktorem z kolei, który grał w jednym z przedstawień w Warszawie Gustawa Konrada. To było przedstawienie w Teatrze Polskim. I on z kolei powiedział, że Dziady to jest opowieść o współczesnej Polsce i że jak najbardziej jest żywotna i powinna być grana. No, to, że ten młodszy był jakby takiego zdania, budzi we mnie pewną nadzieję. No, najwyraźniej czegoś jednak jego mistrzowie z Akademii Teatralnej go nauczyli. Przynajmniej tyle, no, bo oczywiście na to, że ci reżyserzy mogą robić różne rzeczy z romantyzmem, to on nie będzie miał wpływu. No, ale na to, że sam wierzy w to, że jest sens pokazywania dziadów, no to jest rzecz krzepiąca.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Dzień dobry. Pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Nowego Jorku, z Metropolii.
Witamy.
Witam gości, witam państwa, księdza. Dziękuję pani Marii, że tak zawsze wrzuca tam te złote myśli. Pani Mario, nie jest pani nadwrażliwa, jest pani normalna, więcej takich ludzi mówić wokół to, co pani mówi. A zadzwonić do księdza Pinkosia do Chicago i kupimy pani ten telewizor, jaki pani będzie chciała, okej? Okay? Teraz do rzeczy. Drodzy panowie, rozmawiałem jakiś rok temu, czy półtora, jak był ten COVID, z taki teatr Mona, gdzie wystawiał kiedyś Kantor. I tam, ponieważ były u nas, jest ta telewizja w Nowym Jorku, Uniwersytecka 25, to jest lewacki uniwersytet, ale pokazuje nieraz dobre rzeczy, chociażby przez to, że za polskich reżyserów uważam za najważniejszego chyba Kieślowskiego. No i Wajdy, ten taki kanon Wajdy, kanał, zawsze jest podkreślany, kiedy mówią o II wojnie, że Czesi to właściwie nic nie robili, bo tam pokazują czeski ten o tych pociągach, a tutaj polski kanał. No Czesi się wyrobili i teraz pokazują swoją historię. O czym chcę powiedzieć? Mówili państwo bardzo dużo, ale nie usłyszałem ani słowa o tak zwanym mecenasie, o tak zwanych ludziach, którzy sponsorują, albo wtedy, kiedy powstawała szkoła niderlandzka, no to malarz malował na zamówienie. Był mecenat. Dzisiaj to samo jest. po 17 roku to świetnie wykorzystali bolszewicy, prawda? Teatr i był pasem transmisyjnym do tych robotników, do fabryk. Niemcy trochę zachowali się bardziej przyzwoicie, bo mieli Brechta i ten Brecht umiał jednak nazwać tą nową władzę jako bandę zbójców. Tak, że to były te dwie różne wersje. Ale nam chodzi o to, żeby to, co polskie, bronić. I wracając do tej rozmowy w tym nowojorskim teatrze, kiedy był COVID, kiedy opowiedziałem historię dziadów, ci ludzie byli zachwyceni. Dzisiaj jest taka, jak się pokazuje w tej telewizji publicznej, kanale uniwersyteckim, historię literatury świata, i tam jest ta hinduska literatura, gdzie właśnie te mity grają główną rolę. No oni uważają, że ta Bhagavata jest pierwsza takim wielkim dziełem. No ale to wszędzie są te mity, wszędzie jest ten jakiś tam duch, który ich prowadzi. Potem jest serial, chyba z 20 odcinków literatury angielskiej. Świetnie przygotowany, wszyscy te wielcy pisarze. Czemu my tego nie możemy zrobić? Po pół godziny w języku angielskim pokazać polskich pisarzy, niech to idzie w świat, gwarantuję panom, że ktoś to kupi. Kiedy zapytano mnie, czy jest tłumaczenie dziadów, ja nawet nie wiedziałem, czy jest tłumaczenie dziadów na angielski, to by kupili na pniu. Oczywiście tu chodzi o zachowanie tych wartości, bo to ten świat duchowy jakby wyrasta. To chyba zaczęło się od tego słynnego wykładu, zapomniałem tego fizyka chyba Kuku z Uniwersytetu Nowojorskiego, który mówił o tym wytłumaczeniu duszy poprzez fizykę kwantową. To gdzieś wraca. To, o czym my mówimy, że są ludzie, którzy wszystko biją w czambuł, no to nie dorośli do tych rzeczy, prawda? I ktoś tam nie rozumie czegoś, to ci ludzie zawsze byli. No dzisiaj jak się słucha tych komisji, to nie wiem, czy to jest kabaret, to co ci ludzie mogą zrobić? Nic. Dlaczego mówię o mecenacie? Dlatego, że był taki malarz w Nowym Jorku, który był boomem, który brał narkotyki. Nazywał się Jean-Michel Basquiat, czy Basquiat. I jakiś mecenas, ten jego obraz, no bazgrowy kompletnie, jakieś tak, jakby dziecko namalowało, kazał mu tam podrysować i powiedział, że kupi to, ale jak na podpisze, że będzie tytuł tego obrazu Głowa Diabła. No on to tak podpisał i tu poszło za 100 milionów. Pierw poszło za mniej, za 50. No, jak już umarł, to trafiło to do muzeum, Metropolitan Museum. I tu są sponsorzy. My nie wiadomo, skąd oni się biorą. Ale można to było zauważyć, jak Trump przegrał, kiedy 200 domów wydawniczych, to jest dużo, to są te największe domy wydawnicze, zakazało drukowania pozytywnych książek biografii Trumpa, albo jakichkolwiek pozytywnych. Wszystko, co było na niego złe, to było do drukowania. No ktoś za to płacił, tym 200 domom poważnym. Nawet wielcy politycy, tacy taki z pierwszych stron gazet, którzy byli adwajderami. Jeszcze skończę jedną rzecz, spuentuję. I teraz mówię, że to zależy, sztuka wymaga ludzi, którzy tworzą, to są ludzie delikatni. Znaczy wrażliwość i prawdziwa sztuka. Ale do odbioru też trzeba ludzi wrażliwych i trzeba tej sztuki bronić. Tak jak się zachował Giuliani, kiedy w muzeum w Brooklynie ktoś wystawił, nie będę mówił, ale Matkę Boską bardzo tam z tymi ekscrementami. Giuliani zamknął muzeum, na drugi dzień powiedział, dlaczego zamknął. I chociaż był skandal, ale on przeszedł do historii jako ten, który bronił wartości. Zabrakło to panu Glińskiemu, kiedy były przedstawienia obsceniczne wobec naszej religii. Zabrakło to politykom PiS-u. Zabrakło to nawet takim przyzwoitym ludziom, którzy mają pozycję, mogli powiedzieć, to jest obsceniczne, to jest brudne, to się nie nadaje. I nam tego brakuje. Nam brakuje ludzi, którzy umią bronić wartości. Tego nam brakuje. Mówienie o takich rzeczach, no pięknie panowie mówią, ale wszędzie brakuje ludzi. Dzisiaj zmienia się ustrój w Polsce i nikt nie demonstruje. No oprócz rolników, bo im zabiera się w tej chwili, tracą wszystko, to oni muszą. Ale gdzie są zwykli ludzie? Zmienia się ustrój, jest przewrót. I nikt na to nie reaguje. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam z Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie panie Michale, dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy naszych gości o komentarz.
Jedna tylko uwaga, ja bym ministra Glińskiego nie nie atakował, czy nie potępiał w Czambu, bo po prostu no, struktura własności teatrów w Polsce jest taka, że gro teatrów to są teatry samorządowe, więc to nie od, na przykład, jak rozumiem, że panu chodziło na przykład o klątwę, słynną klątwę w Teatrze Powszechnym, no to jest teatr, który podlega warszawskiemu samorządowi i jakby no, odpowiedzialność za to brali urzędnicy z Platformy Obywatelskiej, a nie minister Gliński. To oczywiście on się jakoś wypowiadał na ten temat, natomiast no, nie przekraczał prawa, więc w tym sensie no, gdyby próbował coś robić, to musiałby to zrobić poza prawem i byłby oczywiście atakowany jako zły cenzor, który, ale też działający bezprawnie. Natomiast oczywiście ogólnie rzecz biorąc, no to jest wielki problem mecenat i ja przyznam szczerze, że bardzo się boję pewnych zmian, jakie mogą nastąpić właśnie na przykład w polityce finansowania sztuki, no po zmianie władzy w Polsce, bo to chyba będzie czas no, premiowania jeszcze większej liczby dzieł właśnie takich no, raczej dekonstruujących niż odwołujących się do duchowości. No, to jest jakiś problem polityczny w gruncie rzeczy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, któż się do nas dodzwonił?
Kłania się Mieczysław z Polski Centralnej.
Witamy.
Chciałbym poprosić panów o stosunkowanie się do takiej kwestii, mianowicie czy nie macie takiego wrażenia, że dzisiaj nastąpiło całkowite oderwanie artysty od tak zwanego, powiedziałbym, niewtajemniczonego odbiorcy, czyli nierozumiejącego nowej sztuki. Tutaj no, można to również nazwać pewnym takim terrorem artystów tworzących tą nową sztukę, no bo oni jakby zerwali wszystkie więzy, które krępują jakby ich pęd wyobraźni, próbują odkrywać jakieś prawa nieograniczonej wolności, próbują tworzyć jakieś, no, poprzez odrzucenie wszystkich konwencji, tak? I to jest takie bardzo ostre, ostrzejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. Galerie czy wystawy świecą pustkami. Tam nikt nie wchodzi, bo najczęściej ludzie już są właśnie sklasyfikowani jako ci odbiorcy niewtajemniczeni, czyli gorsi, no ale tych niewtajemniczonych, tych gorszych może być 90%. I to dotyczy zarówno malarstwa, grafiki, również teatru, może przede wszystkim teatru. I tutaj nie jest to chyba kwestia systemu, bo jednak no, w PRL-u pomimo tej cenzury byli świetni twórcy, których znakomicie z przyjemnością się oglądało. Dzisiaj, no, tak sobie myślę, że sztuka już coraz bardziej oderwała się od potrzeb, od jakichkolwiek potrzeb. Ona płynie takim własnym nurtem. Wydaje mi się, że ku zatraceniu, bo tutaj chyba to, co powiedział poprzedni słuchacz, może te źródła mecenatu, finansowania, jeżeli zdjąć by całkowicie finansowanie państwa, przede wszystkim, żeby nie finansowali podatnicy, wtedy może ta sztuka zderzyłaby się, brzydko mówiąc, z podłogą i zaczęła znowu tworzyć na potrzeby właśnie dobra i piękna. Bardzo dziękuję, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Panie Mieczysławie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy naszych gości o słowo komentarza.
No rzeczywiście coś w tym jest, że gdzieś po drodze, tutaj wchodząc w ten XXI wiek, zatraciliśmy taki rodzaj kontynuacji tego, co może jeszcze kiedyś było. W tych czasach, o których pan mówi, pewnie tam mając na myśli jakieś lata 60., 70. czy 80. Ja myślę, że to byli jeszcze mistrzowie, którzy byli spadkobiercami dwudziestolecia międzywojennego albo tej kultury przedwojennej, no, w sensie jakiejś etyki, w sensie myślenia kategoriami sztuki jako wartości jako wartości wspólnej. Wiemy, że potem, że potem, zwłaszcza w Polsce po okresie socrealizmu, powstał, był słynny Arsenał 56, prawda, i sztuka awangardowa, która próbowała sobie znaleźć też miejsce u odbiorcy. I myślę, że to był już ten moment, w którym ta rzeczywistość oczekiwań i ta rzeczywistość wypowiedzi artystycznych szła w jakiejś mierze równolegle, ale stąd nie mogła się przeciąć w takim znaczeniu, w jakim pan chciałby ją widzieć. I myślę, że większość odbiorców chciałaby widzieć, żeby jednak w jakiejś mierze ta sztuka była może nie tyle komunikatywna, ile nie była tak hermetyczna, ale z drugiej strony tego się chyba nie da zadekretować, tego się chyba nie da powiedzieć do artystów, słuchajcie, spróbujcie robić tak, żebyśmy również my coś z tego mieli. To są jakieś takie bardzo piękne utopie, ale chyba jednak utopia. Artyści w swojej wypowiedzi są jednostkowi, co tu dużo mówić.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, któż się do nas dodzwonił.
Andrzej z Północnej Polski. Proszę ojca, ja słyszałem, tu była mowa o pani Marii, coś z telewizorem, bo ja się późno włączyłem. Ma problem z telewizorem?
Nie, to nie jest to temat, prawda? Telewizora. Albo rozmawiamy o sztuce, albo...
Chciałem porozmawiać. Popieram tego pana, to mówił ostatnio, przedostatnio chyba tego. Właśnie o mecenatów. Przecież każdy wie, na czym to wszystko polega. Przecież ktoś steruje tym. Wszystkim sterują. Tu nie ma takich ludzi, nie ma takich programów, nie ma takiej instytucji, którym ktoś steruje z nim. Czy z zagranicy, czy z Polski, to jest wszystko rękoma z dołu gdzieś tam schowani siedzą. Mecenaci właśnie. No i koniec rozmowy. I po co tu debatować nad tym?
Dobrze.
Każdy, wszyscy wiedzą, o co chodzi.
No to dobrze.
Teraz
no to...
balony teraz spadają, słyszałem w wiadomościach, w pewnych wiadomościach, Radia Plus i tylko tego słucham.
Dobrze.
W rodzinie Plus i także.
Dobrze, bardzo serdecznie. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No tak. Pytanie więc, jakby to powiedzieć, do konkretu już zmierzając, albo pozwolę sobie jeszcze jeden telefon odebrać. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy, któż się do nas dodzwonił?
Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam?
Tak, prosimy bardzo.
Radio Maryja.
Prosimy, jest pani na antenie.
Już mogę mówić?
Tak, można mówić i radio wyłączyć, będzie nam wtedy
tak,
łatwiej.
Oczywiście, odbierać. Przecież oczywiście. Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Już zaczynam, dziękuję bardzo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Zawistowskiego, wspaniałego artystę, scenografa i pana dziennikarza, którego znam, bo publikował w sieci. Mhm. Świetne artykuły, kiedyś polityczne pisał, a teraz kulturalne. Prawda, o kulturze teraz. Ja mam takie pytanie do pana redaktora Zaręby. Czy w tej chwili nie ma, może instytucja to za dużo powiedziane, ale krytyków teatralnych, którzy byli kiedyś zatrudniani we wszystkich mediach, znaliśmy ich nazwiska, my odbiorcy, wiedzieliśmy jak oceniać ich polecenia, ich recenzje, bo jak się interesowało tym, to tak w końcu było, żeśmy widzieli. Oni rekomendowali sztuki, niektóre według recenzji, żeśmy i jeździliśmy, ja dzwonię z Białegostoku, i jeździliśmy do Warszawy na sztukę. Teraz tego nie ma, nie ma instytucji krytyka, panie redaktorze. To jest pierwsza sprawa. Mm-hmm. Druga sprawa, pamiętam, jak to są teatry dla dzieci, no oczywiście we wszystkich uczestniczyłam. Ja osobiście mając chyba 6 lat, nie pamiętam, byłam dzieckiem i zostałam po raz pierwszy w życiu zaprowadzona na film, w ogóle na film. I był to Hamlet. Z główną rolą Olivera. Ja ten film jako takie małe dziecko zrozumiałam. Więc może to nie jest tak źle, bo byłam zachęcona do oglądania dalszych filmów i starałam się nawet jako dziecko wybierać repertuar lepszy. Poza tym my kochamy tych wszystkich starych aktorów i reżyserów, którzy jak odchodzą, to tak jakby odchodził ktoś bliski, który już nie wróci. W tej chwili zostaliśmy pozbawieni tego wszystkiego. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Po prostu obraża to mój i tak nie najwyższy poziom inteligencji, ja przepraszam. Bo jeżeli się ogląda na przykład i mówi się jakieś koleżanki tam moje takie z pracy dawnej, powiadają, a wiesz, tam jakąś mi nazwisko wymieniają i taka świetna, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co to są za aktorki, w czym one występują, w jakich filmach. Czy to są aktorki? Rzeczywiście jeszcze Magdę Cielecką znam. A poza tym to ja nie znam aktorek teraz. A przecież tyle się kształci tych aktorów. Oczywiście pana Grzegorza Małeckiego z tego pokolenia uważam, że teraz teatr nasz upadł nawet w moich oczach. A ja widziałam historię o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w reżyserii Dejmka. Jeździły kiedyś teatry do takich prowincjonalnych miast jak Białystok. O takim wysokim poziomie. A teraz my nie możemy pojechać do Warszawy. Aczkolwiek jest internet, można by było z bilety zamówić i wszystko. O Królu Lirze słyszałam o tym. Bo nie ma krytyków, którzy by te obrazy w jakiś sposób podali.
Zarekomendowali. Pani Reno, tutaj pozwolę sobie postawić kropkę,
tak,
żeby też mogli się nasi goście...
Znaczy
nie, bardzo dobrze pani powiedziała, tylko chodzi o to, żeby goście też mogli odpowiedzieć i odnieść się do tych słów.
Bardzo uprzejmie dziękuję księdzu. Wspaniała audycja, wspaniała.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. No i proszę też naszych gości już też odpowiadając na to, powoli to też konkludować.
To jest kwestia tych krytyków, to myśmy w tej części telewizyjnej też już o tym rozmawiali, to rzeczywiście to ten zawód przeżywa pewien kryzys. No to wynika z tego, że w ogóle media pewnego typu się kończą, czy umierają, prawda? To znaczy, no dzisiaj gazety papierowe już są kupowane niespecjalnie chętnie. Jest oczywiście, są media internetowe, no ale one się rządzą bardziej bezlitosnymi prawami i wydaje mi się, że wielu z nich się po prostu nie opłaca zamieszczać recenzji. Zgadzam się, że to nie jest dobrze, bo rzeczywiście recenzent, krytyk z autorytetem faktycznie spełniał taką rolę drogowskazu, prawda? Szło się jego szlakiem. No, trochę ich jeszcze jest w rozmaitych mediach, ale rzeczywiście coraz mniej tych recenzji się ukazuje. Co do kryzysu aktorstwa, to ja tutaj, ja rozumiem całkowicie ten sentyment taki, że ja też mam takie odczucie, że jak umiera na przykład jakiś wiekowy reżyser czy aktor, który był związany z całym moim życiem właściwie. Całe życie go oglądałem, czy całe życie oglądałem jego przedstawienia. No to faktycznie jest przykre. To ma się wrażenie, jakby mój świat się kończył. Z drugiej strony ja uważam, że akurat powiem trochę prowokacyjnie, moim zdaniem sztuka aktorska się w Polsce nie skończyła. Są młodzi aktorzy bardzo sprawni, bardzo dobrzy. Jeżeli teatr się w jakiejś mierze, że tak powiem, psuje, mówię w jakiejś mierze, to bardziej jednak jest to teatr reżyserów niż aktorów, w tym sensie, że to oni zastępują taki klasyczny teatr literacki teatrem swoich wyobrażeń. Oni są jakby ludźmi, którzy eksperymentują, narzucają własne ego, nie liczą się często z tekstami. A aktorzy mają tego świadomość i często ich to boli, bo aktorzy są zainteresowani właśnie komunikacją z widzem. I wiedzą często, że rozmaite pomysły reżyserskie tej komunikacji nie sprzyjają. No ale to tak jest układ sił w teatrze, że reżyser jest właściwie takim rodzajem dyktatora, prawda? On decyduje, jak przedstawienie ma wyglądać. No tak najogólniej rzecz biorąc, tak bym odpowiedział.
panie profesorze?
No ja tutaj do tej drugiej części chciałem się odnieść, do tych rzeczywistości wyjazdów do teatrów czy rekomendacji i możliwości obcowania z tą kulturą, no, nazwijmy ją wyższą, czy z tą klasyką w dobrym wydaniu. Otóż powiem pani, że w zeszłym roku lub dwa lata temu już został powołany Teatr Klasyki Polskiej, który za swój cel i za jakąś taką powinność wziął to, żeby w dobrej obsadzie, w dobrych realizacjach ruszać w Polskę i pokazywać się w Predrę, pokazywać Mrożka, pokazywać klasykę, no w tym najlepszym wydaje się być wydaniu. Więc jakaś nadzieja na poszerzenie tego spektrum obcowania z dobrą sztuką jest. I myśmy tutaj z duszą na ramieniu z Piotrem śledzili, czy nowy minister czasem nie położy kresu,
prawda?
Tak, ale okazuje się, że zachował tę instytucję, utrzymał tę dotację i teatr będzie jeździł, będzie pokazywał przedstawienia w całej Polsce i temu kibicujemy.
No i daj Panie Boże. Więc no, trzeba by znaleźć w końcu odpowiedź na to dzisiejsze pytanie. Jak czytać sztukę współcześnie?
Jak czytać? No trzeba czytać po swojemu. Nie da się inaczej. Im więcej mamy tych dobrych energii, potrzeb, czasem ktoś potrzebuje nieco więcej wiedzy, żeby do niego jakoś to dotarło, ale ja tutaj powiem znowu, kończąc tą opowieścią, która mi się wydaje, że jest bliska temu, jak sztukę trzeba odbierać i jak sztuka jednak jest zjawiskiem indywidualnym i jednak zjawiskiem takim, w którym my sami jesteśmy decydentami co i za. Otóż idąc na to przedstawienie, na to same w gronie przyjaciół czy znajomych, każdy z nas reaguje inaczej. I choć oglądamy to samo przedstawienie w tym samym czasie, bo trzeba wiedzieć Państwu, że choć tytuł jest ten sam, to przedstawienia bywają bardzo różne. No więc hipotetycznie jesteśmy na tym samym przedstawieniu i ktoś wychodzi, ktoś jest zachwycony, ktoś się nudzi, ktoś przeżywa katarzis, a to jest to samo przedstawienie dla nas wszystkich. A ktoś przeżywa katorgę, ale ten zazwyczaj wychodzi, albo rzeczywiście się męczy. Piotr nie wychodzi z spektaklu, Piotr nie. Męczy się do końca.
To
się przypomina scena z Misia. Pracowałam w takim teatrze, gdzie jeden krytyk wyrwał sobie wszystkie włosy.
No tak, tak. Tak. Jest tam taka scena.
Panie redaktorze, to może w Radiu Maryja program o sztukach, jak już trzeba by... krytyka sztuki.
No, wszystko przed nami.
Jak według pana czytać sztukę współcześnie?
Nie no... Rzeczywiście Marek ma rację, że to jest bardzo indywidualna kwestia, że każdy z nas ma własną wrażliwość, że stąd zresztą ta taka ograniczona moc też orzeczeń krytyków, no bo oni z jednej strony twierdzą, że ich większa wiedza, oni mają tę wiedzę, uprawnia ich do wyroków, no ale każdy z nich też, oni bardzo często nie mają też jednego zdania, prawda? To znaczy oni bardzo często te same przedstawienia opisują w skrajnie odmienny sposób. Więc to jest jednak kwestia indywidualnej wrażliwości, natomiast no, ja się staram być umiarkowanym optymistą. Cały czas wierzę w to, że pewne złe zjawiska towarzyszące sztuce są czymś przejściowym. Ale czy mam rację, no to się dopiero okaże.
Jak czytać sztukę współcześnie? To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi byli profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bóg zapłać, panie profesorze. Oraz pan Piotr Zaręba, historyk, publicysta, krytyk teatralny i filmowy również. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za ten czas.